Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdeczne pozdrowienia i podziękowanie również dla ojca Piotra za przekazanie nam głosu tutaj do Dębowca, skąd pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maria rozsianą w tak różnych zakątkach globu i cieszymy się, że dziś tym łącznikiem, który nas tutaj wszystkich sprowadza, to właśnie Dębowiec i spotkanie rodziny Radia Maria w Bazylice Mniejszej, w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, gdzie dziś rodzina Radia Maria przeżywała taki szczególny czas, czas modlitwy, czas również budowania więzi, jedności, czas przede wszystkim, jak to podczas naszych poniedziałkowych spotkań bywa, czerpania ze źródła wspólnie jako rodzina Radia Maria, jako wszyscy ci, którzy są na miejscu, ci, którzy również łączą się wraz z nami za pośrednictwem telewizji Trwam oraz Radia Maria, z źródła, którym jest msza święta. Serdeczne pozdrowienia w tym miejscu dla księdza biskupa Edwarda Białogórskiego, który był z nami, który przewodniczył dzisiejszej mszy świętej, który także skierował do nas słowo krzepiące, słowo również jakże adekwatne do tego miejsca, do tego, co przeżywamy, związane z objawieniami Matki Bożej w La Salette, bo to w przyszłym roku będzie 175. rocznica. Jeśli jesteśmy przy rocznicach, to również w przyszłym roku 25. rocznica koronacji figury Matki Bożej z La Salette, która znajduje się tutaj w sanktuarium w Dębowcu. Także w takim szczególnym czasie się znajdujemy, w szczególnym miejscu, wśród szczególnych ludzi, których bardzo chcę serdecznie pozdrowić i przywitać, bo tutaj w naszym studio są wraz z nami. Rozpoczniemy od księdza Grzegorza, ksiądz Grzegorz Zembroń, prowincja opolskiej, prowincji misjonarzy Matki Bożej z La Salette, także osoba, myślę, że jakże bardzo kompetentna, aby właśnie te zagadnienia tutaj podejmować i te tematy wraz z nami poruszać. Się, księże prowincjale, serdecznie witamy na antenie Radia Maria.
Szczęść Boże, również serdecznie witam i pozdrawiam z Dębowca.
Jest wraz z nami także ksiądz Paweł Raczyński, kustosz sanktuarium w Dębowcu. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Ksiądz kustosz już od ilu lat kustoszuje tutaj?
Rozpocząłem 7. rok teraz i 7. odpust i po raz 4. tutaj gościmy rodzinę Radia Maria.
Tak. Tkamy, jak to tutaj ojciec ksiądz prowincjał wspomniał podczas mszy świętej, tak. A ksiądz prowincjał od dawna pełni ten jakże szczególny, ważny, odpowiedzialny urząd?
Od lutego 2018 roku.
To pozdrawiamy w tym miejscu całą rodzinę księży misjonarzów Saletynów.
Dziękuję w imieniu moich współbraci.
Tak, tutaj wraz z nami są również, jakże nam miło, pani Iwona Józefiak, dziewica konsekrowana, katechetka posługująca od 25 lat przy sanktuarium. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, Ave Maria.
I tak doprecyzowując, to proszę, pani czy siostro?
Kiedy 14 lat temu ksiądz biskup Kazimierz Górny udzielał mi łaski konsekracji, to powiedział, do tej pory była pani Iwonka, teraz będzie już siostra Iwonka. Jak komu pasuje, ale można pani, można siostro.
Proszę, jakże to interesująca, ciekawa rzeczywistość, o której chcemy także dzisiaj wspomnieć, to powołanie, które siostra reprezentuje swoją osobą. Także na ten temat chcemy powiedzieć. Ostatnio na antenie Radia Maria w środę bodajże, albo w niedzielę, kiedy to wspominamy słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, właśnie między innymi o tym stanie, o stanie dziewic konsekrowanych była mowa. Ojciec Święty o tym wspominał, jakże to piękne były słowa i chcemy do tego także powrócić. Wraz z nami jest także pani Magdalena Szczygieł, nauczycielka, świecka saletynka z Rzeszowa, należąca do wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej przy Saletyńskiej Szkole Nowej Ewangelizacji. Szczęść Boże, witam panią bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I dobre słowo na początek.
No cieszę się, że jestem tutaj razem z wami, że mnie zaproszono i mam nadzieję, że miło spędzimy razem czas.
Na czym polega to bycie świecką saletynką?
To znaczy może bardziej pytanie, kim jest świecki saletyn, świecka saletynka?
Poprosimy.
Tak, to osoba, która żyje charyzmatem zgromadzenia, czyli charyzmatem pojednania, codzienności, tam gdzie jest, gdzie pracuje, co robi.
Pani Magdaleno, przepięknie Pani tutaj wprowadziła w rozmowę i w pytanie do księdza prowincjała o ten właśnie charyzmat, bo my tutaj gościmy u księży misjonarzy saletynów. Wiele słów padło na temat tego miejsca, ale nigdy za wiele i będziemy o tym miejscu tutaj, zwłaszcza do księdza kustosza, który tyle lat już tutaj przebywa i tyle pewnie wie i widzimy, że taką pała też takim dynamizmem, aby też jak najwięcej tutaj też pielgrzymów przybywało, ale wróćmy do rodziny, do zgromadzenia księży misjonarzy saletynów i o ten charyzmat. Chcemy Was poznać, bo gościcie nas tutaj dzisiaj, no przede wszystkim Matka Boża, prawda, która tutaj jest panią tego sanktuarium, tego miejsca, która wskazuje nam na swojego Syna Jezusa Chrystusa, który jest źródłem i celem naszego życia, ale Wy tutaj posługujecie, Wy tutaj na co dzień jesteście i chcemy również poznać to zgromadzenie, jeśli ksiądz prowincjał pozwoli parę słów właśnie, aby powiedzieć na ten temat, temat zgromadzenia, charyzmatu, czym żyjecie, czym się zajmujecie.
Nikt z nas tak naprawdę tego charyzmatu nie skonstruował, nie wymyślił takiej idei jak pojednanie, bo przecież charyzmaty i te spektakularne, epifanijne i te, które są bardziej łaskami stanu życia, to są przecież dary Boże, dary Ducha Świętego i po prostu te charyzmaty, szczególnie te, które są potem jakoś realizowane we wspólnotach zakonnych, w instytutach zakonnych, one są po prostu odkrywane w danym momencie życia Kościoła. Maryja o konieczności pojednania, przede wszystkim pojednania Boga i człowieka, oczywiście inicjatywa tutaj jest ze strony Pana Boga, przypomniała właśnie w La Salette w 1846 roku i po pięcioletnim rozeznawaniu prawdziwości objawienia ówczesny biskup diecezji Grenoble, biskup Philibert de Briard, określił, że to objawienie Maryi ma wszelkie znamiona prawdziwości. To objawienie zostało zatwierdzone, a rok później, w 1852 roku, powołał ciało misjonarzy diecezjalnych. To było pięciu księży z diecezji Grenoble, którzy rozpoczęli wspólne życie i rozpoczęli posługę pielgrzymom przybywającym do La Salette. I z czasem właśnie w tej grupie księży nazwiska się zmieniały, ale jakby idea ciągle była ta sama. Odpowiedzieć jak najlepiej na wezwanie Maryi z La Salette i to pragnienie życia wspólnego coraz bardziej się utwierdza. Według jakiego stylu życia prowadzić to życie, tą posługę? Właśnie w duchu tego, co Maryja na La Salette objawiła, powiedziała. Maryja wezwała do nawrócenia, do pojednania, stąd właśnie kiedy nasze zgromadzenie zaczęło się coraz bardziej konstytuować, kiedy zaczęły się tworzyć jego struktury, kiedy zaczęto prowadzić refleksje właśnie nad tym, jak najlepiej opisać to, czym mają się misjonarze saletyni zajmować, to było takie mocne przekonanie, że to właśnie musi być to jedno słowo, pojednanie. Pojednanie Boga z człowiekiem, człowieka z Bogiem, pojednanie ludzi między sobą, pojednanie człowieka z samym sobą, z historią swojego życia, ale także pojednanie człowieka ze światem. O tych czterech wymiarach pojednania mówi papież Jan Paweł II w adhortacji, rekonciliacji, et penitencja. Jeśli ktoś chce zgłębić to, czym pojednanie jest, nie tylko saletyn, ale w ogóle człowiek wierzący, to warto, żeby właśnie zajrzał do tego dokumentu, rekonciliacji, et penitencja. Tam wiele będzie właśnie o pojednaniu.
Czyli jeśli mówimy o zgromadzeniu księży misjonarzy saletynów, to takim słowem kluczem jest słowo pojednanie.
Jest słowo pojednanie.
A jeśli tak chcielibyśmy dalej dążyć ten temat i zobaczyć, poprosimy może o zobrazowanie tego, jak to słowo pojednanie przekuwa się na charyzmat realizowany w praktyce, czyli jak w codzienności życia księży misjonarzów saletynów wygląda właśnie realizowanie tego charyzmatu, które zamyka się w słowie pojednanie.
Muszę tutaj wrócić do historii naszego zgromadzenia, ponieważ kiedy popatrzymy właśnie na taki rozwój historyczny, to najlepiej widać, jak w konkretnych dekadach XIX wieku, bo prawda, powstajemy przecież w połowie XIX wieku, jak w kolejnych dekadach, też w związku z pewnymi przemianami historycznymi, politycznymi w Europie, jak my to swoje historie realizujemy. Bardzo szybko pojawia się takie przeświadczenie, że mamy też wyjść na zewnątrz, poza La Salette. Wolą biskupa Filiberta de Briard było to, żeby przede wszystkim posługiwać pielgrzymom w La Salette, żeby w czasie, kiedy pielgrzymi nie przybywali tam na Górę Objawienia, czyli w zimie, posługiwać na terenie diecezji Grenoble, głosić rekolekcje, głosić misje, ale pojawia się takie przekonanie, trzeba wyjść na zewnątrz. Jeśli mamy być misjonarzami, to musimy też o tym pojednaniu Boga i człowieka mówić też w innych miejscach, poza miejscem objawienia. Więc już w latach 80. XIX wieku zostaliśmy skierowani do Norwegii. I tam w Norwegii jeszcze wtedy klerycy przyjmują święcenia kapłańskie i to były pierwsze od reformacji święcenia kapłańskie właśnie w Norwegii. Tam posługiwaliśmy do 1892 roku. W tym czasie też zaczynają się pojawiać pierwsze zaproszenia od biskupów z innych kontynentów. Nasze zgromadzenie rozpoczyna posługę w Stanach Zjednoczonych, rozpoczyna posługę w Brazylii, na Madagaskarze. Kiedy przychodzi początek XX wieku, ponieważ wtedy we Francji dochodzi do władzy rząd skrajnie niesprzyjający Kościołowi i dokonują się, zaczynają się represje wobec zgromadzeń zakonnych, my musimy opuścić La Salette. Na początku XX wieku opuszczamy je na 42 lata i dopiero wracamy w czasie wojny. Ale to wyrzucenie nas z Francji powoduje, że my się zaczynamy rozprzestrzeniać w całej Europie. I do Szwajcarii, z czasem trafiamy do Włoch. Też w międzyczasie pojawiamy się w Polsce. Potem Polska jest takim ośrodkiem promieniującym duchowością saletyńską i charyzmatem pojednania na sąsiednie kraje. Więc jak prześledzimy taki historyczny rozwój, to zawsze będzie widać te dwie rzeczy. Głoszenie rekolekcji i głoszenie misji, tak jak to było wolą biskupa Filiberta de Briard, który jest naszym fundatorem, ale także właśnie praca na terenach misyjnych. Głoszenie Ewangelii i jednocześnie głoszenie orędzia Matki Bożej z La Salette.
Dodajmy, że znajdujemy się w szczególnym miejscu, jeśli jesteśmy przy historii Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, bo Dębowiec to, jak zresztą padło tu podczas mszy świętej, to dom macierzysty.
Zgadza się. Dębowiec jest domem macierzystym naszej prowincji, ale nie jest domem pierwszym historycznie. Pierwszy historyczny dom na ziemiach polskich, tutaj historycy się spierają, ostatnio miałem taki mały spór z naszym archiwistą, taki spór przy kawie, czy można Kraków potraktować jako pierwszy dom naszego zgromadzenia na ziemiach polskich, bowiem kiedy saletyni przybyli do Polski, pięciu pierwszych saletynów pochodzenia szwajcarskiego, to na jakiś czas zatrzymali się w Krakowie. Więc trzeba było na prędce powołać jakąś strukturę, bo był przełożony, ale nie było tak naprawdę domu. Ale można by pewnie powiedzieć, że takie pierwsze miejsce, gdzie my znajdujemy się na ziemiach polskich, to Kraków. Ale takim domem z prawdziwego zdarzenia były Późniki na terenie dzisiejszej archidiecezji lwowskiej. Byliśmy tam do 1924 roku. Tam było nasze niższe seminarium, czyli jak to wtedy mówiono, szkoła apostolska. Ale nie było dobrych warunków do rozwoju. I pojawiła się propozycja, by szukać innego miejsca na tą szkołę apostolską. Okazało się, że tutaj na terenie Galicji, niedaleko Jasła, jest wystawiony na sprzedaż majątek po hrabim Ziemiałkowskim, więc nasi współbracia, ówcześni przełożeni, stwierdzili, że może to jest dobra okazja, żeby właśnie zainteresować się takim akurat miejscem. I rzeczywiście z czasem ten majątek nabyliśmy i tutaj założyliśmy w 1910 roku dom. W krótkim czasie udało się wybudować właśnie ten dom, w którym teraz się znajdujemy. Od 1912 roku już odbywają się odpusty ku czci Matki Bożej Saletyńskiej. Także w krótkim czasie to miejsce zaczyna promieniować czcią Matki Bożej z La Salette.
Nadmieńmy, że również w tym domu mieści się nowicjat. To taki szczególny moment na etapie formacji, kiedy to No, ważne decyzje zapadają w sercu młodego człowieka. A jak wygląda sytuacja nowicjatu?
No, w tym roku, roku dwóch mamy nowicjuszy. Cieszymy się bardzo, ponieważ dwa lata był nowicjat pusty. I takie doświadczenie, myślę, że trudne dla nas wszystkich, ale zapraszające nas do takiej refleksji, do głębi, do, też do wołania, do modlitwy, bo tak przyzwyczajeni byliśmy i że to tak musi być i to troszeczkę też nami potrząsnęło, ale myślę, że tak też jako wspólnota tu jest nas taka większa, bo jest nas ponad 22, tutaj jest misjonarzy Saletynu, więc też była okazja do tego, żeby się modlić razem z pielgrzymami, żebyśmy sami wołali. No i cieszymy się teraz, że teraz jest, jeden jest ze Słowacji, jeden jest z Ukrainy. Dwóch nowicjuszy rozpoczęli właśnie 7 września roczny nowicjat. Polecamy ich waszej modlitwie też.
I pozdrawiamy.
I pozdrawiamy.
Pozdrawiamy całą wspólnotę i księży, i braci, i siostry, bo siostry także tutaj zauważyliśmy, że posługują między innymi w zakrystii.
Tak, w sanktuarium siostry od 2 lat posługują w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej.
I tu siostra, widziałem, że z Filipin.
Tak, przełożona to jest siostra Myrna z Filipin i są siostra Renata i siostra Sylwia teraz. One mają od sanktuarium swój dom zakonny, 2 kilometry tak stąd jak się jestem, więc tutaj pełnią posługę, ale mają swój osobny dom. Tam też tutaj w Dębowcu one też, ten dom jest domem nowicjatu dla sióstr Saletynek również i tutaj ten etap formacji też przebiega, więc też pozdrawiamy siostry. Są również siostry Saletynki w Rzeszowie i tam oprócz Polek jest siostra z Madagaskaru i siostra z Mianmaru.
Cieszymy się. Zatem już tak przynajmniej po części oczywiście takiej dość oględnej poznaliśmy Zgromadzenie Księży misjonarzy Saletynów, którzy tutaj na co dzień posługują. Ale jako zgromadzenie jesteście, można powiedzieć tak, owocem tego, co miało miejsce w 1846 roku, prawda? Tutaj z pewnością świecka, tak, saletynka pani Magdalena powie nam właśnie o tym takim głównym przesłaniu, prawda, tego momentu, tego objawienia, na co Matka Boża zwróciła uwagę. I dlaczego to było tak mocne, że później właśnie powstało zgromadzenie, a następnie, proszę bardzo, i świeccy Saletyni. Prosimy.
No myślę, że Maryja przychodzi w szczególnym okresie tamtych czasów, ale to jej wezwanie i orędzie jest bardzo aktualne na dzisiejsze czasy, ponieważ Maryja przychodzi nie we własnym imieniu, ale w imieniu Pana Boga, w imieniu swojego Syna, bo przychodzi z Jezusem, który wisi na jej piersiach, na krzyżu, i ten blask, to światło właśnie promieniuje stąd, właśnie od krzyża. Jak dzieci mówili, że świetlista kula i ta piękna pani w tej kuli. Więc Maryja tam przychodzi do nas jako do swoich dzieci i upomina się o pewne rzeczy, ponieważ źle się dzieje i chce zwrócić na to uwagę, tak? Czyli o to, żeby pierwsze to modlitwa. Tak? Pyta się, czy modlicie się dzieci, czy dobrze się modlicie. I nie wymaga jakby wiele, bo mówi, że wystarczy Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. O nawróceniu też mówi, o tym, że żyjemy no nie tak, jak Pan Bóg by chciał. Nie postępujemy według przykazań Bożych, więc stąd się biorą inne złe rzeczy, które się dzieją w życiu innych ludzi, w życiu moim, w każdego człowieka. I Maryja tutaj właśnie wzywa do tego, żeby się nawrócić, żeby nie iść tą drogą, tak? Zwraca tą uwagę o tym, że ludzie imię jej Syna z przekleństwami wypowiadają, więc bez szacunku. No i dlatego Maryja się tutaj pojawia właśnie, aby nas zawrócić z tej złej drogi ku Jezusowi, tak? Ku naszemu Panu. No i myślę, że tutaj jakby, tak jak powiedziałam, to jest aktualne na dziś, na te czasy. No i też, żeby właśnie w tym nawróceniu też właśnie iść tą drogą takiego pokoju, pojednania. Tak, jeżeli będę żyć w pojednaniu z Bogiem, czyli iść tym, co Pan Bóg wskazuje mi, aby dobrze przejść przez to życie, również z innymi ludźmi, żeby żyć w pojednaniu, żeby w zgodzie żyć i też samą sobą, tak, żeby przyjść, zgodzić się na moje życie takie, jakie ono jest. I wtedy będę szczęśliwa, tak? Będę naprawdę gdzieś tam mieć ten pokój w sercu i radość z tego, że jestem i jestem dzieckiem Bożym, umiłowanym, ukochanym.
Dziękujemy serdecznie. A siostra Iwona, siostro, jak siostra o tej aktualności tego przesłania Matki Bożej z La Salette, jak je odczytuje w swojej codzienności, w prozie dnia codziennego? Siostra jest między innymi katechetką, ale posługuje tutaj w sanktuarium od 25 lat. Jak to tak na co dzień wygląda właśnie aktualność i realizacja tego posłannictwa, które daje nam Maria?
Maria w La Salette na zakończenie swojego orędzia zwraca się do prostych, zwykłych dzieci: ogłoście to całemu mojemu ludowi, a więc ten wymiar apostolski. I od samego początku, zanim powstało Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, to były już grupy, stowarzyszenia, związki ludzi świeckich, którzy przejęli się łzami Matki Bożej i pragnęli wynagradzać, a równocześnie apostołować. I tak w zasadzie trwa do dzisiaj. Ja mam to szczęście i łaskę właśnie od 25 lat służyć. Powiem, że akurat w tym roku, 2 września, przeszłam na szkolną emeryturę, więc przestałam już być katechetką. W sumie 33 lata pełniłam tę posługę, bo jeszcze w Poznaniu, później przyszłam tutaj i dla mnie było też takim wezwaniem wolą Matki Bożej, tak to odczytałam. Pisałam pracę magisterską o tym sanktuarium. Dzięki temu poznałam historię i bardzo pokochałam Matkę Bożą. Zawierzyłam jej, oddałam jej swoje życie i kiedy przywiozłam tą oprawioną i gotową pracę magisterską, to ówczesny ksiądz prowincjał, ksiądz Augustyn Chamielec, którego pozdrawiam serdecznie przy tej okazji, zaproponował mi, żebym przeniosła się tutaj, do Dębowca i podjęła posługę w sanktuarium, oprowadzając pielgrzymki, pisząc artykuły. I to był właśnie początek tej mojej drogi tutaj, tej mojej posługi. Później 3 września tutaj się przyprowadziłam, a 20 października ksiądz prowincjał przysłał mi taki dekret, że wraz z 2 kapłanami powołuje taki zespół do tworzenia świeckiej rodziny saletyńskiej i tak się zrodziło apostolstwo rodziny saletyńskiej. I świadomość, że Matka Boża właśnie chce się mną posłużyć, że mogę być przedłużeniem jej ramion, mogę być przedłużeniem jej głosu i to orędzie z góry La Salette właśnie przekazywać pielgrzymom, czy poprzez słowo drukowane, czy poprzez słowo mówione. I to orędzie jest bardzo aktualne. Widzę nieraz, jak ono rzuca ludzi na kolana. Widzę, jak zmienia ich życie. Widzę, jak niesie nadzieję. Czy się mówi tutaj, czy się o tej Matce Bożej mówi i jej orędzie przekazuje w innych miejscach, gdziekolwiek, w kaplicach szpitalnych, nawet i w więzieniach, bo raz w roku mam kontakt z 2 zakładami karnymi w Strzelcach Opolskich. Także Maryja, powołując prostych pastuszków na głosicieli swojego orędzia, wtedy już jakoś dała nam wszystkim do zrozumienia, że każdy może być narzędziem w jej rękach. I cieszymy się, że właśnie są te wspólnoty świeckich. W sumie zaczęło się od apostolstwa rodziny saletyńskiej. Później pojawiły się te kolejne właśnie, jak mówi papież, te fantazje Ducha Świętego na tym saletyńskim drzewie, bo i saletyńska szkoła nowej ewangelizacji, teraz świeccy Saletyni. I to jest dowód na to, że Maryja właśnie szuka nowych sposobów, żeby do tego świata, który odchodzi od Boga, właśnie nieść nadzieję, nieść pokój, że się chce nami posłużyć.
Dziękujemy siostrom, piękne słowa, piękne świadectwo, również siostry doświadczenia, siostry posługi tutaj u Bogu Matki Bożej z La Salette w Dębowcu, gdzie dzisiaj gościmy, gdzie dzisiaj miało miejsce spotkanie rodziny Radia Maryja, gdzie teraz trwają rozmowy niedokończone, skąd także pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy i zapraszamy również do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Maria, drogą nadziei i pokoju, to temat naszego spotkania, to temat także wielu rzeczywistości, to temat roku, prawda, teraz właśnie w Zgromadzeniu Księży Saletynów, to także hasło odpustu, którego, no, nie wiem, czy ksiądz kustoszu potwierdzi to pewnego rodzaju takim przedłużeniem jest dzisiejsze nasze spotkanie tutaj w Dębowcu, także wiele różnego rodzaju tutaj okoliczności związanych właśnie z tym tematem. Maria, drogą nadziei i pokoju, o tym haśle zaraz kilka słów. Przed tym jednak prosimy radiosłuchaczy również o przygotowanie sobie czegoś do pisania, do zanotowania, tak abyśmy mogli współtworzyć to spotkanie, bo bogactwo naszego spotkania, naszych spotkań poniedziałkowych, ale i rozmów niedokończonych, to jest właśnie współtworzenie. To nie tylko nadawanie z konkretnego miejsca, zarysowywanie pewnej historii, narracji, ale to przede wszystkim współtworzenie, to dzielenie się tym, co nam w duszy, w sercu gra. W związku z tym tematem, Maria, drogą nadziei i pokoju, w związku z orędziem Matki Bożej z La Salette, w związku z gospodarzami tego miejsca, w którym jesteśmy, czyli Zgromadzeniem Księży Misjonarzy Saletynów. Mam nadzieję, że już coś mamy na podorędziu, żeby sobie zanotować. Pozwólcie, drodzy, że przybliżę numery kontaktowe do naszego studia tutaj w Dębowcu, tymczasowego studia. Aczkolwiek, jak tutaj ksiądz kustosz wspomniał, już od 4 lat ponawiamy 4 co najmniej, prawda, bo tutaj tak, jeszcze wcześniej również. Zatem numery kontaktowe są następujące, są to 2 numery. Pierwszy 693 112 200. 693 112 200 oraz drugi numer kontaktowy 693 112 255. 693 112 255. Pod tymi numerami kontaktowymi oczekujemy na naszych drogich radiosłuchaczy. Linie są otwarte, numery są do dyspozycji, zapraszamy, zachęcamy. Przed tym jednak wspomnijmy właśnie o tym temacie, o tym tej myśli przewodniej, która towarzyszy księżom, misjonarzom saletynom w tym roku, która towarzyszy także odpustowi, który dobiega końca, tak, księże kustoszu, dobiega końca?
Tak, dzisiaj kończymy spotkaniem, odpust wrześniowy.
I jeszcze towarzyszy naszym dzisiejszym rozmowom niedokończonym. Maria, drogą nadziei i pokoju. Dlaczego taka właśnie myśl?
To jest przede wszystkim hasło roku maryjnego. W zgromadzeniu i także oczywiście w naszej prowincji tych 12 miesięcy od września, 19 września 2020 do 19 września 2021 kapituła generalna, która obradowała 2 lata temu, postanowiła, by zgromadzenie przeżywało jako właśnie rok maryjny, jako rok przygotowania do 175. rocznicy objawienia Matki Bożej w La Salette. I chcemy ten rok przeżyć bardzo szczególnie, właśnie mając serce i myśli przy Matce Najświętszej, bo chcemy pogłębić swoje rozumienie La Salette. chcemy też pogłębić właśnie naszą miłość do Maryi i chcemy pogłębić nasze powołanie saletyńskie, bo właśnie La Salette jest tak bardzo blisko, tak ściśle związane właśnie z osobą Maryi. I chcemy zaprosić też do tej refleksji o La Salette i o Maryi wszystkich, którzy z nami współpracują i oczywiście apostolstwo rodziny saletyńskiej i świeckich saletynów i Szkołę Nowej Ewangelizacji i tych, którzy gromadzą się w naszych parafiach, wszystkich, których my możemy nazwać naszymi przyjaciółmi i wszystkich, którzy się takimi naszymi przyjaciółmi czują, żeby właśnie razem z nami i tak ten rok przeżyli. Oczywiście mamy cały szereg inicjatyw, znaki takie zewnętrzne tego roku maryjnego, na przykład w naszych wspólnotach i też we wspólnotach ARS-u, czyli Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej, we wspólnotach świeckich saletynów. W niektórych miejscach naszej posługi będzie chociażby peregrynacja figury Matki Bożej Saletyńskiej, czyli taki znak, wokół którego też można będzie się gromadzić na modlitwie. Ale mamy takie założenie, by ten rok przeżyć, by każdy saletyn, każda saletynka, by wszyscy nasi świeccy przyjaciele też ten rok przeżyli tak bardzo indywidualnie. Nie zależy nam na tym, żeby tworzyć jakieś zewnętrzne dzieła, jakieś pamiątkowe tablice wmurowywać. To są rzeczy ważne, ale nie najważniejsze. Ważne, żeby ten czas przygotowań do tej 175. rocznicy objawienia przeżyć bardzo wewnętrznie, jako czas odnowy, jako czas pojednania, jako czas otwarcia się na te łaski, które Pan Bóg chce nam udzielać, bo na pewno takie łaski przygotował dla nas. A hasło, ono dotyczy też pewnej cechy zgromadzenia, która jest dla nas osobiście ważna. Tego, że jesteśmy zgromadzeniem międzynarodowym, że nasi współbracia posługują w różnych kulturach, w różnych obszarach świata, gdzie właśnie często pojednania brakuje. Dokładnie hasło tego roku maryjnego to jest Maryja drogą pokoju i nadziei między kulturami. Myśmy troszkę na potrzeby tego odpustu je skrócili, na potrzeby też tych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Maryja drogą pokoju i nadziei. Ale właśnie chcemy pokazać, że ktoś, kto zbliża się do Maryi z La Salette, zaczyna się wsłuchiwać w jej orędzie, zaczyna odpowiadać na to Boże zaproszenie do pojednania, to sam zaczyna iść taką drogą, jaką szła Maryja. Drogą nadziei i drogą pokoju. Wiele można by jeszcze mówić o tych dwóch ideach, nadzieja i pokój. Mam nadzieję, że to jeszcze wybrzmi w czasie tych naszych dzisiejszych rozmów.
Z pewnością. Tutaj widzimy już ksiądz kustosz, mikrofon tak już tutaj trzyma, także z pewnością i ten wątek zostanie wyartykułowany. Przed tym jednak, jak może radiosłuchacze słyszeli 3 minuty temu, dzwon tutaj na bazylice mniejszej w Dębowcu wybił godzinę 22:00. Zatem czas, aby właśnie też zaprosić naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy jeszcze te numery kontaktowe 693 112 200 693 112 200 i drugi numer kontaktowy 693 112 200 55 693 112 255. Nasze poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja w Bazylice Mniejszej Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. A wraz z nami są ksiądz Grzegorz Zembroń, prowincja opolskiej prowincji misjonarzy Matki Bożej z La Salette, ksiądz Paweł Raczyński, kustosz sanktuarium w Dębowcu, siostra Iwona Józefiak, dziewica konsekrowana, katechetka posługująca od 25 lat przy sanktuarium oraz pani Magdalena Szczygieł, nauczycielka, świecka saletynka z Rzeszowa, należąca do wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej przy Saletyńskiej Szkole Nowej Ewangelizacji. Po kilku taktach muzyki, utworu serdecznie zapraszamy już do wspólnych rozmów niedokończonych wraz z udziałem naszych drogich radiosłuchaczy.
Ciężkie ramię Twego Syna w La Salette, łzami zlana twarz matczyna w La Salette, krew czerwona nasza wina, świata życia zła godzina, blaza let, blaza let, blaza let. Tak już blisko stąd do nieba,
na zegarach już 9 minut po godzinie 22, a my gościmy w Dębowcu, gdzie dziś spotkanie rodziny Radia Maria w Bazylice Mniejszej Matki Bożej Saletyńskiej, skąd serdeczne pozdrowienia przesyłamy dla całej rodziny Radia Maria, dla wszystkich naszych słuchaczy i zapraszamy do również współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Temat Maria drogą nadziei i pokoju, o tej nadziei i o tym pokoju, który płynie od Maryi, chcemy dzisiaj rozmawiać z tego szczególnego miejsca, jakim jest Dębowiec, również miejsce przepełnione pokojem i nadzieją. O tym chcemy także już za kilka chwil wspomnieć. Przed tym jednak zapraszamy radiosłuchaczy, odbieramy pierwsze telefony. Bardzo proszę. Halo, halo. Halo.
Halo.
Prosimy bardzo, kto jest z nami, kogo witamy?
Witam serdecznie, moje imię Kazimierz, ja dzwonię z Podkarpacia koło Rzeszowa.
Witamy Panie Kazimierzu, pozdrawiamy serdecznie. Panie Kazimierzu, Maria drogą nadziei i pokoju w Pana życiu.
I właśnie w moim życiu Maria była nadzieją i ta nadzieja się utrwaliła. Otóż w 98 roku zmarła mi żona. W październiku, w listopadzie 98 roku byłem w Przemyślu. Tam długo rozmawiałem z księdzem biskupem Tokarczukiem. I ksiądz biskup, opowiedziałem mu swoją historię, ksiądz biskup Tokarczuk mi tak powiedział: zostaw to Bogu, zostaw to modlitwie. W Rzeszowie macie piękne sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. Zostaw to Matce Saletyńskiej, zostaw to Bogu. I właśnie tak zrobiłem. Oddałem tą moją, że tak powiem, tragedię Panu Bogu i Matce Saletyńskiej. I poznałem kobietę właśnie z parafii Matki Bożej Saletyńskiej. Ożeniłem się drugi raz i mamy dwójkę dzieci. Jesteśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem. I Panu Bogu dziękuję i Matce Bożej Saletyńskiej, że nadzieja, którą miałem, się ziściła. I się po prostu ziściła. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Panie Kazimierzu, również serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy Pana. Dziękujemy za to świadectwo, które Pan wypowiedział. Bliskości Matki Bożej z La Salette w Pana życiu. Jak to właśnie widać, nasze drogi naszego życia są jak te drogi na wzgórze w La Salette. Dość kręte, ale u celu tej drogi jest właśnie ona, Matka Boża, która każdą drogę, najbardziej nawet krętą, jest w stanie wyprostować. Obyśmy tylko jej ufali, obyśmy tylko właśnie w niej szukali tej nadziei. Serdecznie Pana pozdrawiamy i całą pańską rodzinę. Z Panem Bogiem. Cieszymy się, że Pan się dodzwonił i tutaj również zauważyłem, że taka radość na obliczu księdza prowincjała powstała w związku z telefonem Pana Kazimierza. Księże prowincjale, skąd ta radość?
Radość na moim obliczu dlatego, że Pan Kazimierz z Podkarpacia, który się dodzwonił, to jest mój szwagier, czyli mąż mojej osobistej siostry Joanny, których serdecznie pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam moją rodzinę, bo wiem, że słuchają tych rozmów niedokończonych, że też dzięki transmisji telewizyjnej uczestniczyli w tym dzisiejszym spotkaniu rodziny Radia Maryja. Taka refleksja mi przyszła. Papież Franciszek ma szczególne nabożeństwo do Matki Bożej rozwiązującej węzły. I rzeczywiście to jest tak, że Matka Boża, zresztą papież Franciszek właśnie w orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, na koniec tego orędzia daje takie słowa modlitwy, żeby Maryja rozplątywała te węzły, które, w których często jest splątane nasze życie. I rzeczywiście tego doświadczają wierzący, tego doświadczają ci, którzy też chcą być blisko Maryi, że jeśli powierzają jej swoje trudności, swoje trudne życie, to ona, wstawiając się za nami, tak właśnie jakby rozplątywała te węzły, w których nie bardzo często się znajdujemy.
Tak, a my zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych, które transmitujemy z Dębowca, z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej z La Salette, a temat Maryja drogą nadziei i pokoju. Prosimy bardzo, halo. Tu słyszymy rozłączenie, zatem prosimy tutaj. Halo.
Nie będzie chowany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Adam z Małopolski. I tu mówi.
Pan Adam, tak? Dobrze usłyszeliśmy? Pan Adam.
Tak, tak.
Prosimy,
chciałem
Pan Adam.
Chciałbym się odnieść do objawień Matki Bożej Saletyńskiej, do Maksyma i Melanii. Odnośnie tego, co Matka Boża powiedziała, że ziemniaki się same zasadzą. To jest bardzo ważne. I to już będzie w przyszłości niedalekiej. Żeby nad tym pomyśleć, co Matka Boża powiedziała. Bo Matka Boża nie wymyśliła sobie jakiś głupot, tylko jeśli tak powiedziała, to tak będzie. A może się odniesiecie księża do tego, co ja mówię. Odnośnie tych ziemniaków.
Panie Adamie, dziękujemy za przywołanie tego fragmentu właśnie z objawienia z 1846 roku. I to pytanie, które pan Adam stawia, prawda, jak rozumieć, jak interpretować te słowa Matki Bożej? Księże Kustoszu, prosimy.
Maryja mówi takim językiem też obrazowym, ale też pokazującym właśnie tą nadzieję, w taki sposób, że pojawia się życie tam, gdzie go nie było, gdzie nawet człowiekowi się wydawało, że już nie jest w stanie nic tam uczynić, że już tam nie będzie pokarmu, nie będzie życia, nie? I Pan Bóg w swojej miłości, w swojej mocy może to uczynić. Ale jak dzisiaj też było, ojciec Dawid mówił na mszy świętej, no jest zawsze to nasze chcenie, czy chcemy, nie? Czy chcemy tego nawrócenia, czy chcemy, żeby Maryja weszła w nasze życie. I Maryja też bardzo konkretnie właśnie mówiła, jeżeli się nawrócą, nie? To właśnie jest i kamienie, i skały zamienią się w sterty zboża, nie ziemniaki same się zasadzą. Jeżeli przyjmiemy ten dar nawrócenia, Pan Bóg jest gotowy prostować te nasze drogi, bardzo często pokręcone. Oczywiście nie tak, jak my często chcemy i że musi to tak być, ale jak Mu pozwolimy, to widzimy, że z każdej sytuacji jest gotowy wydobyć dobro, nie? My w pokorze później zaczynamy dopiero to widzieć, tak jak tutaj pan Kazimierz nawet mówił, to świadectwo mnie też jakoś tak dotknęło, nie, że przychodzi i wtedy jak biskup Tokarczuk mówił, czekaj cierpliwie, módl się, nie, i zobaczysz, nie, i dzisiaj może oddawać chwałę Panu Bogu. Rzeczywiście to się wszystko wypełniło, że z wydarzenia, które jest tragiczne, nie, i takich sytuacji różnych, każdy pewnie by mógł przywołać, czy ze swojego życia. To też widzimy na co dzień w sanktuarium, nie? Z tych pielgrzymów, którzy przybywają, z tych, którzy się modlą, nie tylko wtedy, kiedy są odpusty, ale wtedy też, nie? Ale wtedy nawet, kiedy są takie pojedyncze dni, kiedy widać, że ktoś ze łzami w oczach klęczy przed Matką Bożą, widać, że coś się dzieje i później to też widać i w prośbach, i w wołaniach, i w dziękczynieniu. To taki bym dał komentarz, nie wiem, na ile mi się udało tam dopowiedzieć, ale ważne jest, aby przyjmować to słowo dla siebie.
Pozdrawiamy serdecznie pana Adama i odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Jak mędrzel pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Wrocław spod Jarosławia. Ja mogę powiedzieć o Matce Bożej Saleteńskiej. Wróciłem z zachodu, zraniony. Tutaj ratowałem ojcowiznę. Sobie przez przypadek poznaję księży misjonarzy Saletynów, a szczególnie święty pacjenci księdza Bronisława Furę, niesamowitego kapłana, który gromadził moc młodzieży w swoim pokoju, uśmiechnięty humorem. Ja szukałem ratunku dla siebie. I wniknąłem głęboko, poznałem historię całą i chwilą, kiedy się dowiedziałem, że ksiądz Jerzy Popiółuszko nie żyje, ty niego wybrałem za Matkę Bożą Saleteńską, by mnie ratowała. I modliłem się codziennie, rano i wieczorem, o łaskę wiary, żebym odnalazł się. I tak Matka Boża mnie uratowała po 15 latach. No i jeszcze jedno, co mogę powiedzieć. Kiedy czytając dziennicze siostry Faustyny, tam jest napisane, żeby sam człowiek sobie nie wybierał pana spowiednika, tylko prosił i to wytrwale prosił. Ja przez Matkę Bożą Saleteńską prosiłem o spowiednika. Mija rok, nie wiem kogo. drugi rok się zbliża. Wręcz jadę do Rzeszowa, właśnie do na Dąbrowskiego, do Matki Bożej, która ma tyle lat co ja, bo tak w tej figurze kieszycie, być moja Matko Najświętsza kochana. Jak długo będę jeszcze cię prosił? No, ja tu mogę raz w miesiącu przyjechać do spowiedzi. Powiedz mi, kogo ja mam mieć za spowiednika do swojej mentalności, do swojego intelektu i tak dalej. Ja mogę tu przyjechać raz w miesiącu, przecież słyszę głos wewnętrzny, odpowiedzialność biorę przed Bogiem. Ten z Jarosławia, z Kościoła Ducha Świętego. Ja go nawet nie wiedziałem, jakie imię ma, jak się nazywa. Raz przypadkowo rozmawiałam tylko z innym, on miał zastrzeżenia do Wałęsa i miał to święty człowiek Wałęsa. Ale Matko Boże się pomyliłaś, ten lelu polelu. I słyszę, nie słyszę tego, no nie słyszę głosu nic więcej, w związku z powyższym, no ja muszę wykonać to. I kiedy przyjechałem do Jarosławia do spowiedzi, dopiero się dowiedziałam, co to za kapłan. To był rektor seminarium, dzisiaj jest i do dzisiaj jest moim spowiednikiem, niesamowity, który nie wypuści pani penitenta, który nie dowie i pomaga każdemu i tak dalej.
Bóg zapłać serdeczne panu za to świadectwo, które pan dał, świadectwo tym bardziej ważne, bo mówiące o kapłanie, o kapłaństwie, o kapłanach, którzy towarzyszyli, którzy pokazywali, wskazywali pewnego rodzaju też i kierunek, drogę w życiu. I tutaj ojciec dyrektor na początku naszego spotkania, transmisji, zadał to pytanie odnośnie Dębowca, czy i w tym roku było to spotkanie młodzieży w Dębowcu, bo to są spotkania również szczególne, które gromadzą no, wielu młodych ludzi. To są takie znane spotkania tutaj na okolicy. Wczoraj w Rzeszowie znamienite spotkanie ewangelizacyjne, prawda? Dębowiec również ma tradycję i to pytanie ojca dyrektora, które zostało postawione o to właśnie, czy i w tym roku było
no, w tym roku było, no ale niestety było online. Tylko w taki sposób mogliśmy zrobić tutaj. No ostatnio ponad 1000 osób przyjeżdżało, nie? To myśmy powiedzieli, że to już jest tak troszeczkę mniej, ale to jest taka duża grupa ludzi, która jest rozlokowana i tak organizacyjnie nie było możliwości, żeby tego przeprowadzić, ale żeby trwać, więc tu była grupa organizacyjno-muzyczna. Nawet w tym miejscu mieli swoje studio, skąd nadawali i prowadzili i była taka forma, że ci młodzi mogli albo sami, ale była też zachęta, że w wielu parafiach, żeby to nie było tylko online, żeby oni się dostawali pewne materiały i ze swoim duszpasterzem mogli spotkać, modlić się w konkretnej parafii. No ale ufamy, że w przyszłym roku Dębowiec czeka, żeby te spotkania na nowo wróciły i zagościły tutaj, bo one są na początku lipca, od poniedziałku do piątku tutaj u nas w Dębowcu.
Pojawiło się nazwisko księdza Bronisława Fury. Ksiądz Bronisław nie żyje od kilkunastu lat, ale to była żywa legenda duszpasterstwa powołaniowego i duszpasterstwa młodzieży w naszej prowincji. My jesteśmy przekonani, że to był człowiek, kapłan obdarzony autentycznym charyzmatem rozeznawania powołań i dzięki jego pracy był katechetą przez wiele lat, między innymi w Rzeszowie, wcześniej w Trzciance. Dzięki jego posłudze katechetycznej pracy w parafii wielu młodych, którym on towarzyszył, odkrywało swoje powołanie. I wielu naszych współbraci, można by powiedzieć, tak obrazowo przeszło przez szkołę księdza Fury. Więc to jest taka postać, do której często wracamy, niezwykle oryginalny też, bo obdarzony wielkim poczuciem humoru. Często wspominamy jakieś anegdoty związane z jego życiem, ale rzeczywiście też wielu ludzi właśnie go wspomina jako niezwykle serdecznego, życzliwego, bliskiego człowieka, taki, który czasem może na pierwszy rzut oka wydawał się rubaszny, ale to był jednocześnie bardzo wrażliwy na ludzkie potrzeby człowiek.
Oby takich kapłanów jak najwięcej, z takimi charyzmatami również właśnie rozeznawania, ale i także inspirowania młodego człowieka, bo przykład pociąga. A my jesteśmy w Dębowcu, dziś spotkanie Rodziny Radia Maria w Bazylice Mniejszej Matki Bożej Saletyńskiej i odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Sesko!
Halo, proszę bardzo.
Jestem z parafii Ostrożanin.
Bardzo nam miło. A możemy poznać Pani imię?
Wysyłam tam zawsze na mszy święte, potem jas. I zawsze Maria chroniła nas bardzo. W różnych potrzebach. Teraz jestem koraz i nie wiem jeszcze co za jakie diagnozę postawię. I też uciekam się do Matki Boskiej o pomoc i myślę, że będę wysłuchana. A teraz miałam urodziny swoich wnuków po kolei, trójkę, to znaczy 20, 21 i 22 dzień.
No proszę, wobec tego serdeczne pozdrowienia dla wnuków. Dla wnuków serdeczne pozdrowienia, którzy tutaj, tak, i urodziny, ale i dla Pani serdeczne pozdrowienia od nas. I Pani tutaj mówi o właśnie, jakże temacie wpisującym się w nasze dzisiejsze spotkanie, bo Pani mówi o nadziei. Maria, drogą nadziei i pokoju, Pani również w tej sytuacji choroby, cierpienia, którą Pani teraz przeżywa, w której się Pani znajduje w tym miejscu, także nasze pozdrowienia dla wszystkich chorych, cierpiących tutaj u Matki Bożej z La Salette, to w sposób szczególny wybrzmiewa to pozdrowienie właśnie dla Was, bo jakże no, jesteście ważni, jakże wiele spraw wypraszacie, jakże wiele spraw wymadlacie poprzez Wasze cierpienie, poprzez Waszą ofiarę z życia. Ale wracając też do telefonu naszej radiosłuchaczki, o tej nadziei, o także i pokoju, to rodzi się pytanie, jeśli jest pokój, to też są niepokoje. Tutaj dopiero co no dzisiejsza uroczystość, nasze spotkanie wieńczy odpust i wielu pątników, wielu pielgrzymów przybywa do tego miejsca, nie tylko podczas odpustu, ale i pewnie tak na co dzień przybywają pielgrzymi i pewnie też dzielą się swoimi niepokojami, jakie trapią ich właśnie teraz, w XXI wieku, księże kustoszu.
Tak, myślę, że też nawet jak wybieraliśmy temat tego odpustu, oprócz tego roku maryjnego, to wydawało się to tak bardzo, bardzo trafione też w tym względzie, że doświadczamy dużo niepokojów, dużo też i samotności, dużo jakichś takich podziałów, które bardzo bolą, których nie rozumiemy i przychodzimy po prostu do Maryi. Przychodzimy, też odsłaniamy swoje serce. Często to jest bardzo potrzebne, bo nawet to odsłonięcie jakby pozwala zobaczyć to troszkę inaczej, zobaczyć troszkę szerzej, że łatwo wpaść w pokusę sądzenia innych, oskarżania innych, widzenia wszystkiego poza sobą, a Maryja, która ze łzami mówi, zbliżcie się moje dzieci, mówi do mnie, nie, żebym się nawracał, tak jakby zaprasza mnie, żebym patrzył na swoje serce, żebym nie tylko widział, że to wszyscy inni są źli, ale zobaczył, że każdy powinien zaczynać od siebie. To też słyszymy nieustannie. Jan Paweł II też mówił, nie, żebyśmy wymagali od siebie, nie? I papież Franciszek teraz o tej konieczności tego nawrócenia na każdym szczeblu, na każdym poziomie. I Maryja, myślę, że właśnie jest tą, która przychodzi i odsłania i pokazuje, gdzie jest źródło pokoju, nie? Gdzie ten pokój może zaistnieć w naszym sercu. Teraz biskup Roman Pindel, on głosi, teraz zaczął dzisiaj rekolekcje tutaj kapłańskie, był też na odpuście, na sumie odpustowej wczoraj i komentując ten fragment o Maryi pod krzyżem przywołał Orygenesa, jakby pokazując, w jaki sposób też przyjąć Słowo Boże, Słowo Życia, przyjąć Ewangelię, dobrą nowinę dla siebie, mówi, że Orygenes mówił, że trzeba tak jak Jan położyć głowę na piersi Jezusa i przyjąć Maryję jako matkę. Że wtedy dopiero jesteśmy w stanie jakby przyjąć to Słowo, nie usłyszeć tą dobrą nowinę, nie tą dobrą nowinę, która daje życie, która nas odnawia. I myślę, że to jest też ten element, że możemy właśnie przychodzić, przyjmować za każdym razem Maryję jako matkę, zawierzać się, jakby ponawiać to zawierzenie. To też wybrzmiewa na tych naszych spotkaniach, żeby to nie było, że tam raz zrobimy na rok, nie, ale żeby to była modlitwa moja codzienna, nie. To bardzo później pomaga odkryć właśnie to źródło pokoju i przyjąć, żeby on zagościł w naszych sercach. I jako owoc później też jest wiele takiej modlitwy też wdzięczności. Nie tylko prośby, nie, o to, żeby coś się tam wydarzyło, ale takiego dziękczynienia właśnie za to, że ktoś ma siłę, że przychodzi pokój, chociaż czasami te sytuacje dalej są trudne. Nie? W domach, one nie zawsze się zmieniają, nie? Wobec tych sytuacji, ale ktoś dziękuje, bo doświadcza bliskości, doświadcza opieki Maryi.
Też w tym temacie siostra by mogła pewnie sporo powiedzieć. Przez te 25 lat posługi tutaj w tym miejscu, to też i spotkań z podnikami było pewnie bez liku, ale i też pewnie rozmów i niejednokrotnie pewnie też i pewnego rodzaju szukania porady, szukania też i wsparcia, szukania pomocy.
Wracając do świadectwa tej pani, wspomniała, że wysyłała od dawna tutaj na msze święte wieczyste. Jeszcze przed II wojną światową księża misjonarze z Saletyni wprowadzili tutaj msze święte wieczyste, żeby właśnie jak najwięcej ludzi mogło korzystać z drogocennych owoców mszy świętej, żeby przez Maryję właśnie zbliżali się do Jezusa. Kilkanaście dni temu przyjechała pani z Legnicy, wyciągnęła obrazek, na którym widniał wpis z roku 1950 i powiedziała, że ten obrazek znalazła 10 lat temu po śmierci swojej mamy i wtedy zobaczyła, że od 70 lat jest włączona tutaj do Związku Mszalnego. I mówi, cały czas czuła tą opiekę Matki Bożej, mimo że w życiu były różne sprawy, różne koleje, ale tak jak powiedziała, jak się uchwyci ręki Maryi, to jest człowiekowi łatwiej iść przez życie. I wiele jest właśnie takich świadectw, że przez Maryję dochodzimy do Jezusa. I wiele osób, zwłaszcza jak oprowadzamy tutaj kuracjuszy, na przykład Dzwonicza Zdroju, którzy regularnie pielgrzymują, przyjeżdżają, i mówimy im właśnie, że jest tutaj taka możliwość mszy świętych wieczystych, to oni sobie to bardzo cenią, że właśnie w takiej formie, żeby to się nie skończyło, tylko przyjechali, pomodlili się, pojechali, ale już byli na zawsze objęci tą opieką, łaską Bożą i mogli się czuć, że zawsze tu Matka Najświętsza się o nich troszczy i poleca ich sprawy Panu Bogu.
Dziękujemy siostro i za tą posługę taką właśnie na co dzień, bo pewnie niejednokrotnie siostra jest taką osobą, z którą jako pierwszą spotykają się właśnie pielgrzymi i pewnie tutaj jakże wiele też i dobroci, życzliwości otrzymują od siostry, co ksiądz Kustosz potwierdza.
Tak, siostra Iwonka ma wielkie serce dla pielgrzymów i naprawdę tutaj jest gotowa służyć w każdej chwili też i opowiadając i głosząc orędzie Matki Bożej, więc to jest taki też wielki dar też dla naszego sanktuarium.
A my zapraszamy radiosłuchaczy, odbieramy kolejne telefony. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Z Warszawy.
Czy możemy jeszcze raz usłyszeć imię, ponieważ nie dosłyszeliśmy?
Teresa mówi.
Teresa, pani Tereso, prosimy.
Ja z taką prośbą, żebyśmy się modlili do Matki Bożej i dla Salet, ponieważ jest obecnie straszna pandemia koronawirusa, o dobrą pogodę i cieszymy, bo to jest bardzo istotne. a w ogóle ta Matka Boża mówiła, że telefon, jak rodzimy pojednanie, a jednocześnie w Rwandzie, tylko objawiło się coś, mówiła, świat do głowy, co widzimy teraz na ulicach, i nikt nie wejdzie do nieba bez przyjęcia. To tyle chciałabym powiedzieć. No to wszystko z potrzeby serca.
Pani Tereso, Bóg zapłaci również te intencje, które Pani nosi w swoim sercu, o których Pani także wspomina. My będziemy chcieli księże Kustoszu, księże prowincjale, z pewnością złożyć także u stóp Matki Bożej zasadę tutaj właśnie w Dębowcu. Halo, prosim bardzo. Czas rozmów niedokończonych z Dębowca, gdzie dziś spotkanie rodziny Radia Maryja w sanktuarium Matki Bożej z Ella Salet. A my odbieramy kolejne telefony. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zofia, mówi, spotkałam się.
Witam Panią.
Ja chciałam tu przepraszam. Tak powiedzieć o takiej chyba ciekawej, ciekawym takim no, objawieniu też, to znaczy ja nie wiem, to są prywatne chyba. Chodzi mi o to, że w 1846 roku były objawienia w La Salette, a 3 lata wcześniej siostra zakonna, która była chyba też, to znaczy też francuska, tylko to była karmelitanka, czyli to był zakon po prostu taki, no nie zamknięty i prawdopodobnie dlatego to objawienie chyba pozostało w jakiejś takiej strefie tylko prywatnej, bo o tym się w ogóle nie słyszy. Miała tego rodzaju objawienie, że ukazywał jej się Pan Jezus i następujące słowa powiedział. Przekraczanie 3 pierwszych przykazań Boga poirytowało mojego Ojca, Najświętsze imię Boga zbezczeszczone bluźnierstwami, święty dzień Pański sprofanowany, grzechy te doszły aż do tronu Boga i wzbudziły Jego gniew, który rozleje się, jeśli Jego sprawiedliwość nie zostanie zaspokojona. I 24 sierpnia 1842 roku, czyli 4 lata wcześniej przed objawieniem La Salette, Pan Jezus podał taką modlitwę króciutka, zwana złotą strzałą. No nie wiem, czy ją czytać.
Pani Zofio, może tutaj zatrzymajmy się, ponieważ tutaj pewnie jeszcze wiele można byłoby mówić na ten temat. Temat jakże pewnie też interesujący i ciekawy, ale może troszeczkę odbiegający od tej myśli przewodniej naszego spotkania Maria drogą nadziei i pokoju. A jeśli jesteśmy już przy objawieniach, to też tutaj na tej kanwie pani telefonu ciekawe pytanie się myślę, że rodzi właśnie związane z objawieniami. Mamy Pismo Święte, mamy to, co zostało objawione przez Pana Boga w Piśmie Świętym, prawda? I to jest fundament, to jest źródło. I teraz rodzi się pytanie, dlaczego właśnie Pan Bóg jeszcze daje nam tego rodzaju objawienia, jakby chociażby w 1846 roku w La Salette.
To objawienie, które jest zapisane w Piśmie Świętym, nazywamy objawieniem publicznym, a te właśnie objawienia Matki Bożej, objawienia świętych, objawieniami prywatnymi. To takie ważne rozróżnienie. Prywatnymi, to znaczy takimi, które są przekazane konkretnym ludziom. Jest jedno, no tych kryteriów jest więcej, ale jedno z kryteriów badania prawdziwości objawień prywatnych jest takie, czy to przesłanie zawarte w konkretnym objawieniu zgadza się, czy jest spójne z objawieniem publicznym zapisanym w Piśmie Świętym. I to, co ważne, co należy podkreślić, że my nie mamy żadnego obowiązku wierzyć w objawienia prywatne. Oczywiście, jeśli objawienie prywatne jest znaczące, ono wywiera poważny duchowy wpływ na ludzi, tak jak chociażby objawienie w La Salette, następuje zazwyczaj proces badania jego prawdziwości. Wspominałem na początku, że objawienie w La Salette było badane przez 5 lat. To były 2 niezależne komisje na terenie diecezji Grenoble. Ostatecznie biskup, który był przekonany wewnętrznie o prawdziwości tego objawienia, ale i tak czekał na werdykt obu tych komisji. Po 5 lat dopiero po objawieniu zatwierdził je, określił jego, że ono jest prawdziwe. Papieże z XIX wieku, papieże dwudziestowieczni również bardzo pozytywnie się wypowiadali o objawieniu w La Salette, ale jeszcze raz chcę podkreślić, my nie mamy żadnego obowiązku wierzyć w objawienia prywatne. A jeśli my mówimy o znaczeniu tych objawień, jeden z naszych wykładowców, nieżyjący już niestety, ksiądz profesor Jan Kracik, wybitny historyk Kościoła, używał takiego ciekawego sformułowania, że objawienia prywatne są jak szkło powiększające przystawione do pewnego konkretnego fragmentu Ewangelii. Widać jakby przesłanie tego tekstu ewangelicznego, tej ewangelicznej prawdy wyraźniej, lepiej. I przez to tak naprawdę nie tyle samo objawienie, co objawienie prywatne, co objawienie zawarte w Piśmie Świętym, w Ewangelii, ono może, możemy je lepiej zrozumieć, mocniej ono może wybrzmieć w naszym życiu. Jak patrzymy na La Salette i zastanawiamy się, do jakiego fragmentu z Ewangelii jest to szkło powiększające przystawione, to na pewno do tego. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jeśli się zaczniemy nawracać, jeśli będziemy jednać się z Bogiem, to wtedy nasze życie, które przez grzech zostałoby skazane na śmierć, my możemy dzięki naszemu nawróceniu żyć. Przez nasze nawrócenie my po prostu zyskujemy nowe życie.
Tak, proroctwo nie lekceważcie też, nie? Święty Paweł mówi. One rzeczywiście są cenne, nie? To znaczy, żebyśmy zgłębiali też słowo życia. Tutaj był też u nas w czasie takim trudnym, gdzie nie można było się troszeczkę poruszać, biskup Jan Niemiec z diecezji kamieniecko-podolskiej. Pozdrawiamy i jego, i całą diecezję, która tam jest, jeżeli gdzieś tam nas słyszą, czy są, ale poprosiliśmy go na początku, żeby powiedział taki komentarz do orędzia, tak jak on odczytuje to. I pamiętam, że zaczęliśmy 1 maja i praktycznie przez 30 dni mówił o słowie zbliżcie się. I to pokazało, i od Sonio trochę rozmawialiśmy między sobą, mówił też o kluczu, nie, do różnych objawień, które mamy, bo żeby patrząc na Pismo Święte, gdzie te rzeczy się znajdują, które jakby pokazują całą głębię i zbliżania się Boga, i zbliżania się człowieka, nie, jakie te przestrzenie się budzą w nas, to pokazuje też głębię taką, właśnie też tych proroctw, tych objawień, które przychodzą i Pan Bóg chce, żebyśmy się zatrzymali, żebyśmy je odkryli. Tak samo jak widzimy, jak Faustynę posłał, przecież miłosierdzie Boże jest, nie? My dzisiaj jak czytamy Pismo Święte, to widzimy mnóstwo fragmentów, nie? Ale dzięki właśnie temu objawieniu prywatnemu, jakby się otworzyły się nam oczy i potrafimy właśnie widzieć trochę tak, czasami jakby przeskoczy nam jakieś miejsce i to Słowo Boże zaczyna być coraz jaśniejsze i dlatego myślę, że one też są ważne, ale pewnie jest to właśnie niebezpieczeństwo, jeżeli my jakby nie szukamy tego światła w Słowie Bożym. Chcemy to jakoś tam przeciwstawiać, nie? Czasami myśleć, że coś nowego gdzieś ponad to jest, nie? To jest zawsze taka pokusa.
Ze względu na to, że nasze zgromadzenie bierze początek z objawienia prywatnego, z objawienia w La Salette, no to właśnie, no nie powiem, że od razu jesteśmy specjalistami w zakresie objawień prywatnych, ale pewnie możemy wiele na ten temat powiedzieć. I to, co my zauważamy w ostatnim czasie, także jeśli chodzi o objawienie w La Salette, o różne jego nieortodoksyjne wersje i tak dalej, jest pewien problem obecnie, ponieważ Na pewno człowiek potrzebuje dzisiaj bardzo konkretnego, jasnego przekazu prawd ewangelicznych. I czasem może się wydawać, że to, co jest powiedziane w Ewangelii, to jest jakby zbyt słabe. Potrzebowalibyśmy jakby mocniejszego uderzenia. I dla wielu ludzi objawienia prywatne są takim mocnym uderzeniem. I zaczyna powstawać sytuacja niebezpieczna, ponieważ wielu ludzi dzisiaj bardziej wierzy objawieniom prywatnym, niekoniecznie zbadanym, niekoniecznie uznanym przez biskupa miejsca czy przez stolicę apostolską za prawdziwe, natomiast nie bardzo chce wierzyć w głoszenie Ewangelii, to zwyczajne. Ludzie dzisiaj chętniej uwierzą w to, że gdzieś Matka Boża się na lipie objawiła albo na szybie w pokoju, niż w to, co jest od wielu lat chociażby mówione w ich parafii, co mówi ich proboszcz, co mówi ich duszpasterz. Szukamy cudowności, a Pan Bóg chce do nas przychodzić bardzo często w sposób zwykły, zwyczajny. Papież Franciszek w pięknej homilii, którą wygłosił na Jasnej Górze, mówił, że Bóg objawia się, schodzi na ziemię i objawia się jako mały, bliski i konkretny. Pan Bóg przychodzi w taki sposób, byśmy Go przyjęli. Pan Bóg nie objawia się człowiekowi w sposób spektakularny, ale przychodzi w taki sposób, jak rodzi się zwykły człowiek. Przychodzi przez niewiastę, rodzi się tak jak zwykły człowiek. Maria zresztą odzwierciedla ten styl Bożego działania w swoim życiu. I tutaj z naszej strony Saletynów, duszpasterzy, też taka zachęta, ale i przestroga dla naszych słuchaczy. Zawsze się zastanawiajmy, czy to, co my słyszymy w objawieniach prywatnych, jest spójne z tym, co jest w objawieniu publicznym, czy jest spójne z tym, co głosi Kościół, co się znajduje w Piśmie Świętym.
Tak, spoglądając na zegar, 22:45, a my trwamy podczas rozmowy niedokończonych. Dzisiejszy temat, przypomnijmy, Maria drogą nadziei i pokoju, a nasze dzisiejsze spotkanie jest realizowane w Dębowcu, w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. Zapraszamy radiosłuchaczy, już za chwileczkę dobieramy kolejne telefony. Przypomnijmy te numery, które dziś są aktualne, to 693 112 200, 693 112 200 oraz drugi numer kontaktowy 693 112 255, 693 112 255. I po kilku taktach utworu zapraszamy, abyśmy wspólnie kontynuowali tą naszą podróż po tych tematach związanych z tym miejscem, z tą myślą przewodnią Maria, drogą nadziei i pokoju. Rozmowy niedokończone z Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. W trakcie jesteśmy rozmów niedokończonych. Dziękujemy za wszystkie telefony, które do tej pory wybrzmiały, ubogaciły czas naszego spotkania. A zapraszamy kolejnych naszych radiosłuchaczy. Przypomnijmy, wraz z nami są ksiądz Grzegorz Zembroń, prowincja opolskiej prowincji misjonarzy Matki Bożej z La Salette, ksiądz Paweł Raczyński, kustosz Sanktuarium w Dębowcu, siostra Iwona Józefiak, dziewica konsekrowana, katechetka posługująca od 25 lat przy sanktuarium oraz pani Magdalena Szczygieł, nauczycielka świecka saletynka z Rzeszowa. Zapraszamy także radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania tutaj w Dębowcu. Numery kontaktowe przypomnijmy sobie do naszego studia 693 112 200, a drugi numer kontaktowy jest następujący: 693 112 255. Prosimy bardzo, halo.
Halo, tak, można?
Prosimy bardzo, prosimy przed tym jednak wyciszyć radioodbiornik, abyśmy mogli spokojnie porozmawiać, i to prośba zarówno do pani, jak i do wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy. Oj, pani bardzo skutecznie wyłączyła, nie tylko wyciszyła radioodbiornik, ale również się nam rozłączyła, zatem prosimy, tak, może spróbować ponownie, bo może się to uda, abyśmy mogli porozmawiać na temat, który pani chciała podjąć. A my, wracając do myśli przewodniej naszego spotkania, Maria drogą nadziei i pokoju, gościmy w sanktuarium. A sanktuaria to takie szczególne miejsca. Może tutaj sięgnijmy do słów Ojca Świętego Jana Pawła II, który stwierdził, że każdy lud, każdy naród, a w niektórych regionach niemal każde miasto i wieś mają własne sanktuaria maryjne, małe lub wielkie, głęboko związane z dziejami religijnymi, a niekiedy są niejako domem matki, wyznaczają etapy postoju, odpoczynku na drodze prowadzącej do Chrystusa. Jak w te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II wpisuje się to sanktuarium, w którym dzisiaj gościmy, sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu?
No myślę, często to określamy, nie? Że dom naszej mamy, niektórzy mówią dom z najlepszą mamą, nie? Bo te sanktuaria to właśnie są zawsze z takim doświadczeniem. My mamy też taką łaskę, że przy naszym sanktuarium jest duży dom rekolekcyjny. I dom pielgrzyma, nie? To jest na ponad 130 osób może przyjąć. Oprócz tego, że pielgrzymi, którzy przybywają, mogą zostać na noc, mogą troszeczkę posmakować tego czasu, czy wieczorem pójść na apel, czy pochodzić sobie spokojnie tutaj po placu sanktuaryjnym, ale też myślę, że coraz częściej i grupy, które chcą zorganizować sobie rekolekcje jakieś weekendowe, czy nawet więcej, czterodniowe, pięciodniowe, to korzystają z tego czasu, nie? Myślę, że to też się wpisuje, że właśnie Maryja jako matka też przygarnia, daje też właśnie nadzieję pośród tych naszych różnych sytuacji, których doświadczamy, że też daje nam pewną łaskę i jakieś takie pragnienie, abyśmy poszerzali to, co się gdzieś tam w nas rodzi, nie? Jakieś takie pragnienie bliskości Boga. Bo taka jest prawda, że jeżeli zrobimy te kilka kroków, jeżeli damy ten czas Panu Bogu, to zaczynamy widzieć te owoce, nie? Że chcemy się uczyć modlitwy i widzimy, że jak damy ten czas, to przynosi to efekty. I one są różne. Teraz w najbliższym czasie, już za kilka dni, rozpoczynają rekolekcje Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej w czwartek do niedzieli. Więc to też jest taki moment dla wielu z nich, żeby przyjść i każdego roku tak się zatrzymać. Nie? I oni sami często właśnie mówią, że to jakby komentując te słowa papieża, że przybywają i tutaj przy sanktuarium jakby czekają na taki moment. Nie, że tak sobie planują, żeby w ciągu roku znaleźć te kilka dni, żeby przyjechać. My to znamy, bo jako zakonnicy czy kapłani to już mamy jakoś wpisane, że każdego roku te rekolekcje przeżywamy, czy jak teraz księża, którzy tutaj mają swoje rekolekcje kapłańskie, Ale widzimy właśnie szkoła biblijna, różne sesje takie, też o pojednaniu, w takim cyklu wiara, psychologia, pojednanie, już tutaj wiele razy o tym mówiłem, bo to jest i krzywda, przebaczenie, pojednanie, pojednanie z samym sobą, z własnym lękiem. Nie, że to są takie rzeczy, które pomagają się zatrzymać, spojrzeć troszeczkę głębiej na to wszystko, co się we mnie dzieje, ale właśnie odzyskać nadzieję, nie? Że Pan Bóg mnie nie zostawił, że nie jesteśmy straceni, nie? Że ciężko mi się czytać Słowo Boże i chcę, idę i zaczynam widzieć, że mogę, że to jest w moim zasięgu, że jest to możliwe, pomimo tego, że nie wszystko rozumiem może, że nie wszystko dzisiaj jestem w stanie ogarnąć, ale to nikt z nas tego wszystkiego nie jest w stanie gdzieś tam ogarnąć, bo to zawsze będzie źródło niewyczerpane, ale zaczynam radować się z tego, że coś odkrywam, że słyszę, że Pan Bóg mówi do mnie, nie? Że mogę Jemu odpowiadać. Więc to myślę, że też jest takie bogactwo, ale mówię też i takiej ciszy, czy takiego spokoju, takiego przybywania na modlitwę. Ja bardzo się cieszę i jestem zawsze jakoś tak dotknięty, że bardzo często, o którejkolwiek godzinie się przyjdzie, bo bazylika jest otwarta, tak jak w sezonie, no to od 6 rano do 21, że nawet w tych dniach, kiedy nie ma żadnej liturgii, nie, że przychodzą ludzie i w ciszy trwają na modlitwie, powierzają swoje życie, powierzają swoje intencje.
My mamy w prowincji kilka sanktuariów, niektóre są wprost z tym tytułem Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, ale mamy także inne. Mamy na przykład takie bardzo piękne, urocze, położone w niewielkiej czeskiej wiosce Boskow, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór. Jeszcze w czasach, jeszcze w latach 40., jeszcze podczas II wojny światowej, tam na odpusty przybywało kilka tysięcy pielgrzymów. Dzisiaj przybywa ich zdecydowanie mniej, ale tradycja pielgrzymowania, tradycja sanktuaryjna ciągle tam jest żywa. Kiedy bywam w tych różnych miejscach, rzeczywiście one wszystkie są, mają pewien wspólny mianownik, że to są miejsca, w których można się wyciszyć, w których można zatrzymać się przy swoim życiu. To są miejsca, w których można odpocząć. Nawet jeśli nie zatrzymać się na kilka dni z noclegiem, to tak odpocząć od tego zgiełku, w jakim my po prostu jesteśmy, bo dzisiejszy świat taki jest, że my pędzimy razem z nimi i po prostu potrzebujemy miejsc zatrzymania. Czy to będą Łanowice, Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej na Ukrainie, czy to będzie ten czeski Boskow, czy to będzie niemieckie Engratshofen, czy Samaraj, też Sanktuarium Matki Bożej, czy pobliska Kobylanka, Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego. One wszystkie mają tą cechę. Cisza, spokój, zatrzymać się przy swoim życiu, zatrzymać się, wsłuchać się w głos Pana Boga, no po to właśnie, żeby usłyszeć jeszcze raz to orędzie nadziei i pokoju.
Orędzie nadziei i pokoju, Maria drogą nadziei i pokoju. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca i szanownych gości, ponieważ jest i pani chyba świecka również, czyli ogólnie witam wszystkich. Otóż muszę przyznać, mówi Jerzy z Francji, otóż muszę przyznać się, iż bardzo dużo jest ludzi łatwowiernych. Miałem to styczność z bardzo wieloma osobami i to mi się nie podobało. Ja nigdy autorytatywnie nie wypowiadałem się na temat prywatnych objawień, dopóty Kościół tego nie orzekł. Niestety jest wielu ludzi takich troszeczkę, no takie dewotki, które absolutnie tak, to jest prawda, objawienie. Zawsze mówię, słuchaj, dopóty Kościół nie orzekł, nie mówię, że nie i nie mówię, że tak. Nie wyrażam żadnego zdania. I była taka w swoim czasie, pamiętam, głośna sprawa w San Damiano, jako mama Roza ponoć miała objawienia jakieś prywatne. Też mi się nie podobało, kiedy jechaliśmy, prawda, pociągiem, ojejku, w megafonach wszędzie opowiadano naprawdę prawdziwe objawienia. Nigdy nie mogłem do siebie
prawda, przyjąć to, że ktoś wypowiada się za Kościół, uprzedza Kościół. I nigdy się z tym nie zgadzałem. Nawet w San Damiano modliłem się przed tą figurą do Matki Bożej Maryjo. Jeśli to naprawdę jest prawda, przyjechałem z pobożności do Ciebie, ale jeśli nie, to nie chcę wierzyć, nie wypowiadam się na ten temat. Niestety wszędzie osoby tak łatwowiernie od razu wypowiadają się za Kościół, nie zdają sobie sprawy z tego, że nie można wypowiadać się autorytatywnie. Do tego jest powołany Kościół. Zupełnie zgadzam się, że ta rządza sensacji, często czytałem gdzieś, już nie pamiętam w którym miejscu, że zły duch może nawet posłużyć się Matką Bożą, żeby ludzi zmylić. Także tu Kościół autorytatywnie wypowiada się na ten temat, a niestety ludzie to z taką chęcią od razu mówią, ależ na pewno już za papieża, mądrzejsi się od papieża. I to mi się nigdy nie podobało i nigdy tego nie akceptowałem i zawsze reagowałem, że słuchaj, nie wypowiadaj się, od tego jest Kościół. Jeśli Kościół nie wypowiedział się, być może prawdziwe, być może nie, ale ty nie możesz tego powiedzieć. Możesz jechać z pobudek pobożnościowych, ale nie stwierdzać, że to jest pewno, bo to nie jest twoja rola, twoje zadanie to Kościół. Wtedy tak, możesz powiedzieć, że Kościół potwierdził autorytatywnie.
Panie Jerzy.
No i dlatego zupełnie się zgadzam, że ta rządza sensacji taka istnieje wśród niektórych ludzi, to jest bardzo szkodliwa dla samego Kościoła. Nawet dla pewnych objawień może być szkodliwa. Pamiętam w swoim czasie, przepraszam, że nadmienię też, zwróciłem na uwagę księdzu Natankowi w swoim czasie, bo no jakżeż myślę, że tak autorytatywnie mówi. I zwróciłem uwagę, że księże, no jednak istnieje posłuszeństwo w Kościoła. Przecież to jest to najważniejsze. Zwróciłem tu uwagę. Czyli zupełnie się zgadzam i nigdy nie można przyjmować coś tak na 100% bez ostatecznej decyzji Kościoła.
Dziękujemy Panu, szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie Pana, pozdrawiamy Polonię, Polaków rozsianych w różnych zakątkach globu. Dziękujemy również za ten wątek, który Pan podjął. A jeśli chodzi właśnie o objawienie Matki Bożej w La Salette i pewnego rodzaju takie właśnie czy nawet interpretacje, o których tutaj wspomina Pan Jerzy, czy dziś mają miejsce? Księże prowincjale.
Objawienie Matki Bożej w La Salette, tak jak mówiłem, to było niezwykłe wydarzenie, bardzo poruszające ówczesną Francję w połowie XIX wieku. Dzieci z La Salette były osobami we Francji bardzo znanymi. I niestety z La Salette jest związana, są związane tak zwane tajemnice saletyńskie. Rzeczywiście w czasie objawienia Maryja przekazała dzieciom pewne orędzia wyłącznie dla nich. Dzieci miały nigdy nie ujawnić tych tajemnic, ale nakłonione ostatecznie spisują je w pewnym momencie i przekazują papieżowi. Tak naprawdę nigdy oficjalnie treść tych tajemnic, tajemnicy Maksymina i Melanii nie została ujawniona, nigdy nie została formalnie opublikowana, ani w jakiś sposób skomentowana. Natomiast w drugiej połowie XIX wieku we Francji, także w innych miejscach zaczęła krążyć tak zwana tajemnica Melanii. Melania tak jakby ujawniła treść tego sekretu przekazanego przez Matkę Bożą, ale nigdy nie została potwierdzona prawdziwość tego dodatkowego orędzia, tego tekstu, tak zwanej tajemnicy Melanii. I dzisiaj bardzo często właśnie do treści tej tajemnicy Melanii się wraca. Jest ruch, który my nazywamy ruchem melanistycznym, to jest ruch związany z postacią, z osobą Melanii. Oni swoje rozumienie La Salette opierają głównie właśnie na tym dodatkowym orędziu przekazanym rzekomo przez Maryję Melanii. My w żaden sposób tego jako zgromadzenie nie autoryzujemy. czujemy się odpowiedzialni za przekazywanie objawienia Matki Bożej z La Salle di Orendia w takiej formie, w jakiej ono zostało potwierdzone przez biskupa Filiberta de Briard, ale oczywiście no, my przestrzegamy przed takim łatwym dawaniem wiary w tą treść, ale przecież nie jesteśmy w stanie nikomu tego wprost zabronić. Wspomniany ksiądz Piotr Natanek bardzo mocno opiera się w swoim nauczaniu chociażby właśnie na tej tajemnicy Melanii, na tym pragnieniu Melanii, by założyć zgromadzenie apostołów czasów ostatecznych. My się od tego odcinamy, ponieważ to w żaden sposób nie jest zgodne z tym, do czego my jesteśmy wezwani jako saletyni.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę, halo. Halo, prosimy.
Szczęść Boże, Maciej z Ostrowa Wielkopolskiego. Ja z takim zapytaniem, ponieważ padło tutaj takie stwierdzenie, że nie jesteśmy zobowiązani do wiary w prywatne objawienia. I pytanie moje dotyczy niedawnej audycji, którą słuchałem na YouTubie i tam profesor Paweł Bortkiewicz był związany właśnie z wykładem na temat Fatimy. Padły słowa o Maryi, która w bardzo surowych słowach na pytanie odnośnie przyjaciółki tej trójki wizjonerów, Matka Boska odpowiedziała, że będzie bardzo cierpiała bodaj do końca czasu i dopiero wtedy pójdzie do nieba. Mnie tak szczerze mówiąc napełniło to niesmakiem, bo mówię, jeżeli Maryja jest właśnie tą osobą, do której możemy się uciekać w razie jakichś problemów, a tutaj o takiej surowości się mówi, to napełniło mnie to takim smutkiem i zarazem takim zniechęceniem, że nie potrafię teraz tych wszystkich objawień jakoś tak przyjmować do serca. I moje pytanie tutaj właśnie jest związane z tym, czy to objawienie fatimskie, o którym tak dużo mówimy, czy ono rzeczywiście ma taką wartość i jest rzeczywiście po prostu prawdziwe. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże, przejdę na odsłuchanie.
Szczęść Boże, Panie Macieju. Pozdrawiamy serdecznie Pana i tutaj kwestia, która została przez Pana podjęta. Nawet samo to objawienie w La Salette, kiedy Maryja właśnie mówi do tej dwojga dzieci, że już, no, jak długo trzyma tą rękę, prawda, swojego syna. Widzimy, jak tutaj Maryja jest tą, która no, jest przepełniona delikatnością, jest przepełniona miłością i zatroskaniem o każdego człowieka, a w sposób szczególny może o tego, który jest najbardziej gdzieś pokierszowany w swoim życiu. Przez co? Przez grzech. Księże prowincjale, prosimy o odniesienie się do również pytania naszego radiosłuchacza.
Odpowiedź na to pytanie nie jest taka łatwa i nie da się odpowiedzieć na to pytanie jakby poruszając tylko jeden wątek, bo tu od razu rysuje się kilka takich wątków. Kwestia objawień prywatnych to jest kwestia teologicznie niezwykle ciekawa, niezwykle ciekawa. Tak, ja jeszcze raz potwierdzam to, co powiedziałem wcześniej, że my nie mamy żadnego obowiązku pod grzechem wierzyć w treść objawień prywatnych i może dla kogoś to zabrzmi straszliwie i bardzo trudno, ale my nie mamy nawet obowiązku wierzyć w objawienia Jezusa Miłosiernego siostrze Faustynie. Nie mamy żadnego obowiązku. Dlaczego? Bo to, co jest nam potrzebne do zbawienia, to jest zapisane już w Ewangelii, to jest zapisane w Piśmie Świętym. I jeśli się dobrze przyjrzymy wszystkim objawieniom prywatnym, to tak naprawdę my nie znajdziemy nic innego poza tym, co już jest powiedziane w Słowie Bożym, co jest powiedziane w Ewangelii. Objawienia prywatne są jakby... One przekładają może język, przekładają dobrą nowinę na takie orędzie, które jest w stanie przyjąć człowiek konkretnych czasów. No właśnie, to jest to szkło powiększające przyłożone do konkretnego fragmentu Ewangelii. To jest jakiś wykrzyknik postawiony przy jakimś konkretnym fragmencie Słowa Bożego. To jest właśnie to, co ksiądz Paweł powiedział też. To są pewne proroctwa, a proroctwa mamy badać, a nie lekceważyć. marzyć, to są proroctwa wypowiadane nad naszym życiem, ale to, co jest pewną trudnością też związaną z językiem objawień prywatnych, to to, że to są orędzia przekazywane właśnie jak proroctwa, jak proroctwa Starego Testamentu, językiem obrazowym, symbolicznym, przenośnym. I tutaj trzeba pewnego wyrobienia teologicznego, żeby dobrze odkodować to przesłanie zapisane w objawieniach prywatnych. Dlatego jest tak silnie przestrzegamy przed tym, by nie dawać łatwej wiary właśnie we wszystkie objawienia prywatne, o których słyszymy. One potrzebują po prostu czasu na to, żeby je spokojnie przebadać, żeby też zobaczyć, jakie owoce rodzą się z tych objawień prywatnych czy z tych orędzi prywatnych. Objawienia w Fatimie, bo to kilka objawień, one są zatwierdzone przez Kościół. One były zawsze traktowane z wielkim szacunkiem przez biskupów, przez papieży, przez wiernych świeckich. I to jest właśnie jakby ten kolejny wątek, pewien autorytet, jaki my przypisujemy czy do objawienia w La Salette, czy do objawienia w Fatimie. Maryja była w Fatimie pytana właśnie o taką konkretną rzecz i odpowiedziała, bo pewnie dobrze znała historię tej konkretnej osoby, tej dziewczyny. Czy to jest szokujące? Ja myślę, że podobnie szokujące dla kogoś może być takie zdanie z listu do Rzymian: zapłatą za grzech jest śmierć. O czym często zapominamy. Konsekwencją każdego grzechu jest śmierć. Czy to brzmi strasznie? Oczywiście, że to brzmi strasznie. My się możemy tego wystraszyć, ale dlaczego święty Paweł daje takie zdanie? Po to, żebyśmy sobie uświadomili, że z naszym życiem nie ma co igrać, tym bardziej z naszym życiem duchowym. Czy Matka Boża, kiedy mamy taki chociażby kontekst tego jednego zdania z listu do Rzymian, czy Maryja mówi coś przerażającego? Nie, w zasadzie innymi słowami ona powiedziała to, o czym już mówi Pismo Święte.
Jeszcze tak bym powiedział, bo tak mi się nasunęło to, na co już się powoływałem, co wczoraj biskup Roman też mówił, o przyjęciu Maryi jako matki, nie, że to ja mogę to zrobić, nie, że odkrywając i wchodząc w taką relację miłości, trochę inaczej zaczynamy słyszeć, nie, bo czasami mama też mówiła trudne słowa, nie, i mówi trudne słowa, ale jak ma się doświadczenie pewnej miłości, to wtedy też przyjmuje się je inaczej, nie? To samo jak w Piśmie Świętym, to też w tych rekolekcjach na trudny czas, co biskup Jan Niemiec nam tutaj prowadził, zwrócił uwagę w tych fragmentach przy zmartwychwstaniu, że też jak przychodzili na początku, że można widzieć jakby różnie, można widzieć zewnętrznie coś, nie? Później można widzieć, kontemplować, nie? Ale później widzieć sercem, które dopiero jest taką okazją, żeby widzieć zmartwychwstałego, nie? I nie da się zewnętrznie. Myślę, że to samo jest też ze słuchaniem, nie? Też tych słów, że czasami właśnie jakby też te orędzia, czy tak samo, które nas prowadzą orędzia, które przychodzą do nas jako słowo, że usłyszeć je sercem, nie? Że usłyszeć je sercem, ale ja bym też jakoś tam przyjął to, że czasami jest taki czas, że coś mnie blokuje, że jest coś tam trudnego w tym, że ktoś jest zblokowany w jakimś momencie, i że będzie trwał przy Maryi, to w pewnym momencie mu się to wszystko gdzieś tam rozjaśni.
Tutaj siostra, widzę, że przygotowuje się, ma jakiś szczególny fragment, który chciałaby przytoczyć.
Jest to fragment listu Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji jubileuszu 150-lecia objawienia w La Salette, kiedy Ojciec Święty mówi, że orędzie w La Salette jest orędziem nadziei i pięknie to wyjaśnia. Myślę, że to nie tylko można odnieść do La Salette, ale również i do Fatimy, o której tu Pan wspominał, ale właśnie oddajmy głos Ojcu Świętemu. Rozdarcia są do naprawienia. Noc grzechu ustępuje wobec światła miłosierdzia Bożego. Przyjęte cierpienie ludzkie może przyczynić się do oczyszczenia i do zbawienia. Dlatego, kto idzie w pokorze drogami pańskimi, ramię Syna Maryi nie zaciąży ku potępieniu, ale ona uchwyci wyciągniętą dłoń, by wprowadzić do nowego życia grzeszników pojednanych dzięki łasce krzyża.
Tak, i tutaj myślę, że Ojciec Święty udzielił nam odpowiedzi na to pytanie, które postawił także Pan Maciej. Dziękujemy także księdzu prowincjałowi za to rozwinięcie tejże myśli. A my trwamy podczas naszych rozmów niedokończonych w Dębowcu, w Sanktuarium Matki Bożej z La Salette, gdzie dzisiaj spotkanie rodziny Radia Maryja. To szczególne sanktuarium, a sanktuaria to także ważne miejsca na mapie nie tylko naszej ojczyzny, na mapie jakże wielu zakątków globu, gdzie pielgrzymujemy. I sanktuaria są znakiem tęsknoty człowieka za Bogiem. Miejsce tęsknoty człowieka za Bogiem. A Pani Magdaleno, gdyby Pani miała wypowiedzieć to, jak Pani interpretuje sanktuarium, czym dla Pani jest sanktuarium?
Dla mnie, tak jak ksiądz już Paweł wspomniał, jest to dom mamy. Ja się czuję tutaj jak w domu. Tak jak sobie przypominam, pierwszy raz o Matce Bożej z La Salette usłyszałam, będąc na oazie, kiedy animator Rafał śpiewał baladę o pięknej pani. Mając 15 lat, wtedy usłyszałam, że Maryja jest też właśnie pod taką nazwą, pod takim wezwaniem. Płacząca pani z La Salette. I potem przez znajomych trafiłam tutaj na plac sanktuaryjny, kiedy była koronacja, czyli 24 lata temu. I od tej pory jakoś tak Maryja, sama wypowiadając te słowa, zbliżcie się moje dzieci, tak naprawdę ona sama się do mnie zbliżała. I nieustannie to robi, bo mamy różne etapy w tej relacji. No i dla mnie tutaj to miejsce jest naprawdę wyjątkowe, ponieważ ja bardzo się utożsamiam z tymi łzami Maryi. Jest mi przez to bardzo bliska, bo ja też w momentach, kiedy jestem bezradna, nie mogę sobie jakoś tak ogarnąć tego swojego życia, to po prostu czasami płaczę. I tutaj się czuję przyjęta w te jej ramiona. I pamiętam taki właśnie znaczący moment w moim życiu, kiedy 20 lat temu, dokładnie minęło w lutym, nie w marcu, po śmierci mojego taty nie mogłam jakby zgodzić się na tą jego śmierć. Nie pozwalałam mu odejść. I tak trwałam w takim marazmie przez 3 miesiące i nie dało się żyć zupełnie. Byłam nieszczęśliwa, jakoś nie mogłam ruszyć do przodu. I właśnie nie umiejąc sobie z tym poradzić, przyjechałam tutaj w marcu, czyli po 3 miesiącach. No i poszłam, stanęłam przy tej figurze, sama zapłakana, i patrzę na nią i mówię, że musisz mi pomóc. Po prostu musisz mi pomóc, mamo, bo ja sobie tutaj nie poradzę i proszę ciebie o pomoc, o twoje wsparcie, wstawiennictwo. I wtedy po tym, jak już złożyłam to w jej ręce, naprawdę poczułam, że ktoś zdejmuje ze mnie ciężar, że ja naprawdę mogę powiedzieć tak, możesz odejść. I to się tutaj właśnie wtedy dokonało. Ja wróciłam zupełnie inną osobą. I taki nastąpił wtedy ogromny pokój, że ja mam żyć dalej i mam być szczęśliwa też, i mogę być szczęśliwa.
I o to chyba chodzi, prawda, o to szczęście, bo tak nawiązując cały czas też do tej wypowiedzi Pana Macieja, to Matce Bożej zależy przede wszystkim na szczęściu naszym, na naszym szczęściu, a czasem nawet rodzice, prawda, tak wskażą nam w sposób jasny, czasem dosadny, na konsekwencje naszych czynów. Po prostu pokazują nam, słuchaj, idąc tą drogą, dojdziesz do takich i takich konsekwencji, prawda, i czasem człowieka to po prostu ciarki pójdą po plecach, ale zmieni swoje życie, zmieni swoje postępowanie. I myślę, że tutaj Matka Boża, która jest jakże wrażliwa, jakże delikatna także, i chce od takiej strony nam pomóc w tym, abyśmy zrozumieli to, co między innymi tutaj ksiądz prowincjał wspominał, że życie ludzkie to nie jest igraszka, to są bardzo poważne sprawy, bo tutaj waży się nasza wieczność. Wieczność. My nawet nie rozumiemy tego, co to znaczy wieczność, bo to jest zupełnie wymyka się naszemu pojęciu. Jakże to wielką sprawą jest. A my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja tak może na zakończenie audycji, jako tutaj parafianka, chciałam właśnie podziękować i
To pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie parafiankę, ale tak patrzę, tutaj nie rozpoznajemy tutaj parafianki, dlatego poprosimy o może przynajmniej wypowiedzenie swojego imienia.
Magda.
Pani Magda, prosimy.
Dzwonię tak, chciałam właśnie jakby zaświadczyć tutaj, jak myślę, że tutaj z naszej społeczności, że to miejsce, gdzie mieszkamy i gdzie właśnie posługuje ksiądz Paweł, no naprawdę jest dla nas bardzo ważne i chciałam jakby tu podziękować za to jego serce, za to, że on nas ciągle przywołuje do tego otwierania się przed Maryją, ciągle nam przypomina o tym, że powinniśmy właśnie jakby do niej się zwracać i z nią jakby towarzyszyć w tym wszystkim. No i także wiele łask, nawet tak wczoraj właśnie na tak prywatnie, nie będę tu opowiadać, ale dotknęło mnie nawet właśnie przy tym odpuście naszym wrześniowym. Takie pojednanie, którego się nie spodziewałam, a jednak Maryja tak po prostu otworzyła moje serce. No tak, takie naprawdę to jest, możemy być wdzięczni za to jedynie, że tu jesteśmy tak blisko niej. I tak na dobranoc chciałam po prostu podziękować od nas wszystkich, że za tą posługę. Także dziękuję bardzo.
Dziękujemy również Pani Magdo za to świadectwo. Świadectwo właśnie to jakże cenne, bo świadectwo tutaj na miejscu. A wiemy niejednokrotnie, że to, co jest na miejscu, to, co jest gdzieś tak na wyciągnięcie dłoni, to czasem tego nie doceniamy. A tutaj Pani właśnie pomimo tej bliskości wyartykułowała, wypowiedziała to, co Pani ma w sercu, tę wdzięczność właśnie, że no jesteście właśnie w takiej bliskości, w tym świetle Matki Bożej z Lasalety. I wspomnę tylko jeszcze, że podczas wypowiedzi Pani tutaj także ksiądz Paweł tutaj rozpoznał, o kogo chodzi. Także znam doskonale, widać tutaj swoich parafian.
No dzięki, tak. Pozdrawiamy też serdecznie, tak, i cieszymy się i prosimy o modlitwę też jako tutaj posługujący w tym miejscu, żebyśmy mieli zawsze ducha też i wrażliwość, żeby zauważyć też i innych i głosić dobrą nowinę. Ale jak właśnie usłyszałem, że tu już jest koniec, to jeszcze chciałbym jedną rzecz tak dopowiedzieć, korzystając z okazji, bo tutaj siostra Iwonka, ona tak wspomniała, że 25 lat temu, bo to jest taki też jubileusz, została przez prowincjała zaproszona do tworzenia apostolstwa rodziny saletyńskiej. I to jest też takie dzieło, które też przynosi dużo owoców. Ono jest nie tylko związane z Dębowcem, chociaż tutaj ma swoją siedzibę, tutaj są rekolekcje roczne, tu są różnego rodzaju spotkania, ale ono jest rozsiane również po całej Polsce i wiele osób też, myślę, że z apostolstwa rodziny saletyńskiej słucha nas teraz, bo później oni po każdym tym spotkaniu bardzo dużo dzwonią i mówią, że się nie mogli dodzwonić, że próbowali i na różne sposoby i naprawdę, że tacy troszeczkę tak nawet słuchałem, miałem nadzieję, że może komuś się uda, ale znowu nie, ale pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, pamiętamy o Was, cieszymy się, że jesteście, że łączymy się z nami, no i myślę, że siostra Iwonka może też jakoś powiedzieć dwa słowa o tym apostolstwie rodziny saletyńskiej, bo to też jest takie apostolstwo, które odsłania i pokazuje właśnie Maryję, która jest drogą nadziei i pokoju i też pomaga wielu osobom doświadczyć jej bliskości.
Coś tak patrząc tutaj na telefon, tak czuję, że to właśnie z apostolstwa teraz dzwonią tutaj osoby, ale siostrę bardzo prosimy.
To jest dzieło współpracy z misjonarzami saletynami, dzieło wynagrodzenia, dzieło modlitwy. Przyjmujemy osoby pełnoletnie i tak na całe życie, bo Matkę Bożą jak kochamy, no to nie na rok, na miesiąc, ale na całe życie. I nasz regulamin jest prosty. Codzienna modlitwa Ojcze Nasz, zdrowaś, modlitwa pomni o Matko Boża Saletyńska. Modlimy się za siebie wzajemnie, o nawrócenie grzeszników, o pokój dla świata. później udział w środowej nowennie, czy to w swojej parafii, jeśli to jest do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przecież jest jedna Maryja, więc to oczywiście wypełnia się ten punkt regulaminu, jak ktoś w swojej parafii uczestniczy. To, co nas wyróżnia spośród innych stowarzyszeń kościelnych, to adoracja i komunia święta wynagradzająca w trzecią niedzielę miesiąca, bo Matka Boża ukazuje się w Lasaret w sobotę przed trzecią niedzielą. Dlatego ta trzecia niedziela to taka nasza właśnie niedziela saletyńska. I mieć później to pragnienie apostołowania w sercu, żeby o Matce Bożej właśnie objawionej w Lasaret komuś powiedzieć, szerzyć kult w taki sposób, jaki to jest możliwy, dostępny. Na dzień dzisiejszy mamy 1981 braci i sióstr, bo my tak mówimy na siebie bracia, siostry. I takie pragnienie się w moim sercu zrodziło. Mamy w przyszłym roku, jak Pan Bóg pozwoli, doczekać 175. rocznicę objawienia Matki Bożej. I gdyby właśnie taki duchowy dar, niematerialny, jak to ksiądz prowincjał mówi, że tam jakieś tablice czy pomniki, ale taki duchowy dar, 170 osób, jak żywe róże, żeby taki wieniec dla Matki Bożej zrobiły. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich siostry, braci z apostolstwa rodziny saletyńskiej, szczególnie te, które się wybierają do Dębowca. Zapraszam, dom duży, jak tu ksiądz kustosz wspomniał, także możemy jeszcze przyjąć wiele osób. A tak wracając do tego tematu, pokój i nadzieja. Jest potrzebą mojego serca właśnie takim krótkim świadectwem się podzielić, może banalnym, ale muszę powiedzieć, że mnie to wzruszyło bardzo. Kilka miesięcy temu nasz brat Eugeniusz posadził na Kalwarii Saletyńskiej cynie. I te, które są przy figurze Matki Bożej idącej do nieba, no zostały bardzo uszkodzone, bardzo obgryzione przez ślimaki. Wydawało się po prostu, że bezpowrotnie. I każdego ranka, gdy tam chodziłam, odmawiając brewiarz czy różaniec, jeszcze przed mszą świętą, zauważyłam, że jakaś taka wola życia w tych zniszczonych kwiatkach się pojawia. One zaczęły wypuszczać świeże pędy, w tej chwili pięknie kwitną. I pomyślałam sobie, Matko Najświętsza, przecież to jest obraz duszy. Gdy grzesznik, zniszczony przez grzech, czy człowiek właśnie, którego ciało jest zniszczone przez chorobę, przez pokusy, przez niepowodzenia, Tobie się odda, Tobie się zawierzy. Chce żyć pod płaszczem Twojej opieki. To rodzi się nadzieja. Może na nowo właśnie zakwitnąć, owocować, będzie miał pokój w sercu. I tego życzę wszystkim braciom i siostrom z apostolstwa rodziny saletyńskiej.
I należy dodać amen. 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 Bóg zapłać. A jeszcze odbierzmy telefon, bo to Anusz. Prosimy bardzo. Halo?
Jak będzie pasowało, Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy. A kogo witamy?
Ja dzwonię z Olsztyna, mam na imię Lucyna i chciałam się podzielić, jak wielką nadzieję wlała w moje serce Maryja, kiedy ją u nas jest Kościół Matki Bożej Saletyńskiej w Olsztynie. I tam Maryja mnie przywołała 20 parę lat temu na kurs Filipa. Potem tam poznałam bliżej Matkę Bożą Saletyńską i ta Maryja wlała w moje serce tyle nadziei. Później, kiedy ciężko zachorowałam, to ciągle widziałam tą płaczącą Matkę Bożą i dała mi tyle siły do pokonania mojej ciężkiej choroby i przywołała mnie do wielu jeszcze potem kursów i świętego Pawła. W każdym bądź razie uczy mnie takiej pokory i nadziei. Mimo moich różnych problemów, nadzieja zawsze jest, bo wiem, że ze mną jest Matka. Matka, która przytula, która pociesza, która daje wielką siłę. Chciałam serdecznie pozdrowić wszystkich księży saletynów, tych z Olsztyna i tych gdzie sąkolwiek w Polsce i podziękować za to, że Maryja tak bardzo mnie przywołała, po takich różnych trudnościach, pozwoliła mi żyć na nowo, pod jej płaszczem. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy również Pani Lucyno za to świadectwo, za to podzielenie się tym właśnie miłością do Matki Bożej, miłością, która przekuwa się na prozę dnia codziennego i na wielkie dzieła, które dzieją się również w naszym życiu. I tych świadectw pewnie byłoby wiele, 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 bo jakże no, w nas też wiele tej miłości do Matki Bożej. Dzięki Bogu, dzięki Bogu. Czas naszego spotkania tutaj w Dębowcu pomału dobiega końca. Szybko ten czas nam przeleciał, no ale szczególne miejsce, szczególne osoby, rodzina Radia Maryja, nasi drodzy, kochani radiosłuchacze, zatem czas i szybko płynie. I taki moment pewnego rodzaju właśnie zostawienia nas z taką myślą pewnego rodzaju podsumowania, myślą, która może w naszej duszy gra w związku z tym miejscem, w którym jesteśmy, z tym tematem, który teraz podejmujemy. Pani Magdaleno, poprosimy.
Ja odniosę się jeszcze do tego objawienia Matki Bożej Lasalet, kiedy to Maryja przypomina Maksymilianowi pewną sytuację, jaka miała miejsce w jego życiu, kiedy mówimy o tym, że jak ojciec daje mu kawałek chleba i mówi, żeby jadł, bo nie wiadomo, czy w przyszłym roku będzie mógł jeść. I to mi tak pokazuje, że Maryja, Pan Bóg, właśnie wiedzą o wszystkich takich moich małych rzeczach, które dzieją się w moim życiu, że moje życie nie jest obojętne, że jest w ich rękach i doskonale wiedzą, co się dzieje w moim życiu dzisiaj, teraz, co się wydarza, co będzie. I czuję się taka właśnie bezpieczna, zaopiekowana, jeżeli tylko ja chcę przyjść, powiedzieć, powierzyć siebie, swoje życie, moje radości, troski, to Pan Bóg zawsze czeka z otwartymi ramionami. Zawsze wyczekuje, wypatruje mnie, tak samo jak mama, tak jak nasi rodzice. Tak troszczą się o nas, jeżeli czasami mówią trudne rzeczy, to po to, żeby nam było dobrze. Może czasami nie rozumiemy wszystkiego od razu, ale z czasem też tutaj widać tą mądrość w tej miłości, tak? W takim wychowaniu nas. I tutaj właśnie to spotkanie z Matką Bożą, z Maryją właśnie pokazuje, że Bóg jest żywo zainteresowany życiem moim, każdego człowieka, twoim, każdego. I Maryja tutaj przychodzi właśnie, aby być tym wsparciem, tą pomocą, tym ratunkiem też. No właśnie, do Jezusa, no, przez Maryję do Jezusa.
Dziękujemy. Pani Magdalena Szczygieł, nauczycielka świecka Saletynga z Rzeszowa, należąca do wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej przy Saletyńskiej Szkole Nowej Ewangelizacji. Dziękujemy za także to dzisiejsze spotkanie. Naprzeciw siedzi ksiądz Paweł Raczyński, kustosz z aktuarium w Dębowcu. Zatem księże kustosz, również poprosi o słowo.
Dębowiec jest piękny. I chcę powiedzieć, że nie tylko dlatego, że tu jest ten Beskid Niski i te małe miejscowości, małe kościółki i cerkiewki wokół, ale też i ta świątynia, bazylika i figura płaczącej Pani, ona się wpisała w ten pejzaż rzeczywiście tej całej okolicy, nie? Mówię taki bardzo w szerszym takim spojrzeniu. I zapraszam do Dębowca. Myślę, że tutaj można naprawdę i odpocząć, i nabrać ducha, i pobyć razem z Maryją, i odkryć jej miłość, i odkryć jej bliskość. I jak ktoś ma taką tylko możliwość i pragnienie, to zapraszamy. Dębowiec, diecezja rzeszowska, województwo podkarpackie. Piękny czas odkrywania miłości Maryi i też odkrywania, że ona właśnie jako to, co mówimy w tym temacie, ona wyprasza nam też łaskę pokoju naszego serca i że to jej orędzie też pełne nadziei, ona pozwala nam powstawać i dalej ruszać w życie.
Bóg zapłać. Ksiądz Paweł Raczyński, kustosz sanktuarium w Dębowcu. Obok siedzi siostra Iwona Józefiak, dziewica konsekrowana, katechetka posługująca od 25 lat przy sanktuarium. Poprosimy o słowo.
Wiele razy, kończąc oprowadzanie grupy, mówię takie jedno zdanie. Kto Maryję kocha, nie zginie. Tak czuję we własnym życiu obecność, opiekę Matki Najświętszej i chciałabym właśnie, żeby każdy mógł tego doświadczyć. Kto się odda Matce Bożej, kto ją kocha, nie zginie. Ksiądz kustosz zapraszał wszystkich do sanktuarium. Nie każdy ma taką możliwość, ale jest kamera i można bezpośrednio, wystarczy tam wystukać, wpisać, że bezpośrednia transmisja z Bazyliki w Dębowcu. Jest kamera jedna nakierowana na figurę cudowną, łaskami słynącą, druga na ołtarz. Wszystkie celebracje eucharystyczne, wszystkie nabożeństwa można w ten sposób duchowo pielgrzymować, duchowo być obecnym i łaski też doświadczać. Kto Maryję kocha, nie zginie.
Bóg zapłaci. Siostra Iwona Józefiak. O słowo podsumowania poprosimy księdza Grzegorza Zembronia, prowincjała Polskiej Prowincji Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.
Jakiś czas temu rozmawiałem z ojcem Mirosławem Adaszkiewiczem, franciszkaninem. Ksiądz kustosz też dobrze go zna. Prosiłem go o to, żeby poprowadził jedną z serii rekolekcji zakonnych dla naszej prowincji. Oczywiście zgodził się bardzo chętnie, bo też sam powiedział, że bardzo chętnie właśnie prowadzi rekolekcję o takiej tematyce maryjnej. I jeszcze mieliśmy okazję porozmawiać o innych rzeczach i on mówi, że taką ciekawą rzecz obserwuje, że w ostatnim czasie, rok, dwa, coraz więcej ma takich zamówień, takich próśb z prośbą o to, żeby właśnie wygłosić rekolekcję o tematyce maryjnej. Ja pamiętam rok fatimski, jak to określaliśmy, rok 2017, też miałem taką szczególną łaskę, że miałem wiele próśb o to, żeby poprowadzić rekolekcję o tematyce maryjnej, właśnie o tematyce objawienia Matki Bożej w Fatimie. I to był taki rok też dla mnie szczególny przez to, że jakoś mogłem pogłębić i znajomość tego objawienia i w ogóle jakoś też swoją wiedzę mariologiczną. No ale właśnie, wracam do tej rozmowy z ojcem Mirosławem. Za jakiś czas odebrałem telefon od pewnej siostry zakonnej i też chciała, żeby poprowadzić rekolekcję i ustaliliśmy, że to będzie temat właśnie Maryja. Ciekawa rzecz, to jakaś refleksja ojca Mirosława, moje spostrzeżenia też, że jest jakieś przebudzenie maryjne w Polsce, w ogóle chyba na świecie, jakieś większe zainteresowanie osobą Matki naszego Pana, Matki Jezusa Chrystusa. To dobrze, bo Maryja to jest piękna postać do wsłuchiwania się w jej głos, w jej wezwanie, do wpatrywania się w jej postać, taką, jaka jest przedstawiona w Ewangeliach. No, oczywiście do naśladowania jej, do naśladowania jej miłości do Boga, jej otwarcia na Ducha Świętego. I trochę chciałbym zakończyć tak jak siostra Iwona, mówiąc, że kto się trzyma Maryi, nie zginie. Mam przed oczami postaci, wielkie postaci Polaków z XX wieku, Maksymilian Kolbe, kardynał Chląd, Jan Paweł II, kardynał Stefan Wyszyński. Każdy z nich zaufał w swoim życiu Maryi i każdy z nich dokonał wielkich dzieł. Każdy z nich poszedł dokładnie tam, gdzie Pan Bóg go chciał mieć. I my dzisiaj widzimy w nich niezwykłe wzory do naśladowania, a oni pewnie chcieli to jedno w życiu robić, być wiernym Panu Bogu, tak jak Maryja. Też mogę to powiedzieć, kto zaufa Maryi, ten nie zginie.
Amen. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy. Podziękowanie także dla wszystkich osób, które były zaangażowane w przeprowadzenie tej transmisji ze strony telewizji Trwama Radia Maryja. Tu na miejscu wraz z nami do tej godziny jest pan Piotr Adamiec, który realizuje dzisiejsze nasze spotkanie. Bóg zapłać się za ten czas, za również dbanie od tej strony takiej, no jakże ważnej, aby ten dźwięk mógł docierać aż do wszystkich naszych radiosłuchaczy, których bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za ten czas. I już wypada przekazać głos do Torunia. Zatem niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.